dzisiaj postępować zgodnie z porządkiem dostarczonych Państwu w należytym terminie ze wszystkimi projektami uchwał. Przystępuję do realizacji punktu drugiego. Komunikaty. Po pierwsze, informuję, że do Rady Miasta wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą z dnia 13 października 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rejon ulicy Samotnej w Poznaniu. Wpłynęła skarga na uchwałę z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie planu pomiędzy trzecią ramą komunikacyjną a ulicą Węgorka w Poznaniu. Wpłynęła skarga na uchwałę z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Łacina część B w Poznaniu oraz wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu w Parku Tysiąclecia w obrębie ulic Komandoria Michała Warszawska. Kolejny komunikat. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panów radnych Dominika Herberholca i Wojciecha Wośkowiaka. Ponadto informacja o interpelacjach, którą jestem zobowiązany przedstawiać Państwu radnym, została Państwu przekazana, dlatego szczegółowo nie będę mówił. Natomiast w okresie, o którym ta informacja mówi, czyli od 1 października do 31 grudnia 2009 roku, radni złożyli ogółem 26 interpelacji. I na wszystkie te interpelacje zostały odpowiedzi udzielone w terminie 21-dniowym, czyli określonym w paragrafie 50 Ordynacji Proceduralnej Rady Miasta Poznania. A załącznikiem do tego dokumentu, który Państwo otrzymali, jest wykaz interpelacji złożonych w tym okresie. Czy w komunikatach ktoś chciałby zabrać głos? Tak, pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Rada Komisji Rady Miasta Poznania do spraw reformy jednostek pomocniczych miasta złożyć wniosek o obrad o punkt 9a, w którym to punkcie, jeśli Rada Miasta by zgodziła się, podjęlibyśmy uchwałę o przedłużeniu pracy naszej komisji, bynajmniej nie po to, żeby pracować nad projektem reformy, bo ten projekt będzie gotowy z końcem lutego, natomiast żeby można było dać możliwość naszej komisji monitorować pierwszy etap wdrażania reformy jednostek pomocniczych, stąd też właśnie ten projekt uchwały, który został przez naszą komisję przygotowany na wniosek wszystkich radnych ze wszystkich klubów, którzy pracują w tej komisji.
Jaki numer ma ten?
Jako 9A.
Nie, numer projektu uchwały.
To był tutaj
bo
ten
ja nie
projekt.
Wiem, czy ja go mam już tutaj.
To znaczy ten projekt uchwały chyba jeszcze numeru swojego nie ma.
Tylko musimy zaraz głosować. Dziękuję. Czy w sprawie tej propozycji uzupełnienia porządku obrad ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc będziemy głosować wniosek pana radnego Mariusza Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Doraźnej do spraw reformy jednostek pomocniczych. Uzupełnienie porządku obrad o punkt 9a, czyli wprowadzenie projektu uchwały dotyczącej przedłużenia czasu, do którego będzie pracowała komisja. Poddam ten wniosek pod głosowanie, a więc zapytam, kto z Państwa radnych jest za zmianą polegającą na uzupełnieniu porządku obrad o punkt 9a, czyli projekt uchwały, o którym była mowa. Proszę o naciśnięcie przycisku. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. Dziękuję, a więc ten punkt będzie rozpatrywany jako punkt 9a. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa radnych też chciał udział i zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc zamykam punkt 2 komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu 3 oświadczenia. W tym punkcie oświadczenie chciał wygłosić Pan radny Tomasz Lewandowski i oddaję Panu radnemu głos.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dzisiejsze oświadczenie jest kolejną próbą zwrócenia uwagi na fakt prowadzenia polityki najmu lokali komunalnych z jawnym i niestety świadomym uszczerbkiem dla przychodów budżetu miasta Poznania. Od ponad roku staram się zwrócić uwagę Pana Prezydenta na fakt wynajmowania po zaniżonych stawkach czynszowych kamienic będących własnością miasta Poznania na rzecz organizacji kulturalnych, które zamiast prowadzić tam działalność statutową, skupiły się na czerpaniu dochodu z podnajmu powierzchni. Jaskrawym przykładem wspomnianego przeze mnie procederu jest wynajmowanie kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Szyperskiej 2 na rzecz Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków. Organizacja ta, płacąc miastu średnio 4 zł za metr kwadratowy powierzchni, podnajmuje ją za 5-krotnie wyższą stawkę. Umowa przewidująca taką stawkę podpisana została przez ZKZL we wrześniu 2008 roku. To było przedłużenie tej umowy na rzecz jednostki organizacyjnej ZPAP. Umowa została podpisana mimo tego, że w tym samym czasie podmiot podnajmujący od Związku Polskich Artystów Plastyków lokale o powierzchni 500 m2, to jest Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARST, zwracała się do ZKZL o bezpośrednie zawarcie z nią umowy najmu. Zawarcie umowy przez ZKZL bezpośrednio z podnajemcą, bez pośrednictwa Związku Polskich Artystów Plastyków, powiększyłoby znacznie przychody miasta z tytułu najmu i co do tego nikt nie ma, czy nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Mimo pełnej świadomości tej sytuacji ZKZL nadal toleruje stan rzeczy, w którym arbitralnie wybrana przez miasto organizacja zarabia na podnajmie lokali miejskich. Nie ma wątpliwości, że utrzymywanie takiego stanu jest świadomym działaniem pozbawiającym budżet miasta Poznania dodatkowych pewnych wpływów, o które tak często Pan Prezydent zabiega i o których tak często Pan Prezydent mówi. Bulwersujące jest także dla mnie bezczynne obserwowanie przez miejskich urzędników, jak Związek Polskich Artystów Plastyków w drodze egzekucji komorniczej pozbywa się z budynku miejskiej fundacji, z budynku miejskiego Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS oraz grupy artystycznej ZAK. Podmiotu organizującego dziesiątki czy tysiące wręcz eventów kulturalnych dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania. A wszystko po to, te działania odbywają się tylko i wyłącznie po to, aby osiągnąć wyższy dochód z podnajmu. Nieważne jest dla Związku Artystów Plastyków, kto podnajmie powierzchnię, nieważne jest, jaka będzie prowadzona tam działalność. Ważna jest, mówiąc brutalnie, kasa dla działaczy związku. Z tego miejsca zwracam się do Pana Prezydenta o zweryfikowanie przeze mnie wskazanych faktów. Czynię to nie pierwszy raz i mam nadzieję, że tym razem one zostaną zweryfikowane i mam nadzieję, że tym razem miasto Poznań, Prezydent Poznania podejmie działania skierowane z jednej strony na zabezpieczenie interesu finansowego miasta, z drugiej strony zaś na udzielenie stosownej ochrony fundacji dla krzewienia kultury wśród dzieci i młodzieży miasta Poznania. Panie Przewodniczący, z tego miejsca pozwolimy sobie oddać głos na minutę Panu Prezesowi Stowarzyszenia. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję radnemu panu Tomaszowi Lewandowskiemu za udostępnienie mi swojego czasu, abym mógł tutaj stanąć przed Wami i jednocześnie, abym mógł osobiście złożyć na ręce Pana Prezydenta petycji podpisanej przez różne instytucje, jak również przez mieszkańców naszego miasta. Zdeterminowany, zestresowany, a zarazem zrezygnowany. Stoję tutaj przed władzami naszego miasta, właściciela kamienicy na ulicy Szyperskiej 2 z prośbą o pochylenie się nad moją sprawą i pomoc w rozwiązaniu problemu zarówno traktowania organizacji pozarządowych, jak również traktowania i prowadzenia równej polityki dla wszystkich w stosunku do lokali w naszym mieście. Jednocześnie pragnę wskazać obraz naszej gospodarki, czym szczycimy się poza granicami naszego miasta, jak również zrozumienia dla mieszkańców i organizacji w naszym mieście. Jestem może trochę i taką kontrowersyjną osobą i między innymi chyba przyczyniło się do tego przedstawienie mnie przez członków i zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków. Niemniej jednak tak naprawdę jestem uczciwym pracodawcą, podatnikiem i bardzo aktywnym działaczem społecznym, prowadzącym organizację pożytku publicznego, inwestując prywatne środki finansowe. Od 2001 roku do 2008 roku zainwestowałem na szyperską kwotę około 1 500 000 zł, w tym większą część na działalność społeczną. Dodatkowo tytułem najmu na rzecz Związku Polskich Artystów Plastyków, Zarząd Główny w Warszawie, zapłaciłem kwotę 600 000 zł, z czego do miasta na szyperską nie wróciła nawet złotówka. To dzięki tak naprawdę mnie Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Poznaniu do 2008 roku mógł działać, gdyż wykonałem tam na ulicy Szyperskiej niezbędne prace remontowe na ich rzecz, jak również do końca 2009 roku korzystali nieodpłatnie z mojego prądu, jak również z ogrzewania. Utrzymując przez wszystkie lata na Szyperskiej okręg Związku Polskich Artystów Plastyków, prowadząc m.in. działania artystyczne na Szyperskiej, płacąc czynsz zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków, na dzień dzisiejszy grozi mi eksmisja. Pragnę zauważyć, że okręg poznański Związku Plastyków Artystów wynajmuje z miasta na preferencyjnych stawkach kamienicę na ulicy Szyperskiej, jak również lokal na ulicy Wodnej. I zajmuje się w szczególności podnajmem tych lokali, czerpiąc zyski z najmu. Przedstawiając ten problem osobom, które pełnią władzę w naszym mieście, pragnę otrzymać odpowiedź albo wszędzie będąc zadawałem pytania, czy poruszając mój problem, otrzymywałem odpowiedź, że jestem tylko podnajemcą. Chciałbym również zauważyć, że od kilku lat staram się o możliwość bezpośredniego najmu z miasta tych lokali. Chciałbym zapytać się, czy taka prowadzona praktyka gospodarności, co jest dumą naszego miasta, jest poprawna, czy taka zasada jest zasadą naszej demokracji. Zdając sobie sprawę z czasu, który mam, bardzo ograniczonego czasu, nie jestem w stanie przedstawić wszystkich elementów, dlatego pozwoliłem się też szanownej Radzie przedstawić materiały troszkę obszerniej niż to, co ja tutaj przedstawiam. Mam nadzieję, że dzięki temu dzisiejszemu wystąpieniu i również możliwości złożenia petycji panu prezydentowi, że nastąpi zwrot gdzieś w tym całym kilkunastumiesięcznym pukaniu do drzwi, jak również do prowadzonych wielogodzinnych rozmów. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo prosić i wszystkich o zainteresowanie się moją sprawą, a tak naprawdę sprawą kamienicy na ulicy Szyperskiej od 1998 roku do dnia dzisiejszego. jak również przyjrzeniu się Związkowi Polskich Artystów Plastyków i podobnym typu instytucjom działającym w podobny sposób. I bardzo proszę o pochylenie się nad moją prośbą. Proszę Was również, abyście nie niszczyli dużego zaangażowania społecznego, wieloletniego wkładu pracy. I teraz chciałbym złożyć petycję Panu Prezydentowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci, oświadczenia. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Projekt stanowiska PU 991/10 w sprawie zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania finansowego na rzecz organizacji w Poznaniu drugich letnich młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku. Projekt stanowiska przedstawi Pan Prezydent, tak? Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, stanowisko jest krótkie, było omawiane i na komisjach i pewnie w nieformalnych rozmowach. Jego intencja jest bardzo prosta. W tej chwili kończy się okres decyzyjny w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. 10 lutego zapadnie decyzja, kto będzie organizował Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie. Na placu boju zostały już w tej chwili dwa miasta, ponieważ Guadalajara się wycofała. Jednym z elementów, które są oceniane przez komisję oceniającą i w efekcie, które są brane pod uwagę przez osoby głosujące, jest budżet całego przedsięwzięcia. Nasz budżet jest znacznie mniejszy od naszego konkurenta już w tej chwili, jednego był także mniejszy od drugiego konkurenta. Naszym zdaniem jest to budżet wystarczający do zorganizowania tej imprezy, ale jednak chcielibyśmy mieć możliwość złożenia deklaracji, że w przypadku, gdyby ten budżet okazał się zbyt mały, to miasto Poznań jest skłonne zwiększyć ten budżet całego przedsięwzięcia. Ta deklaracja nie zostanie oczywiście dołączona do naszych dokumentów złożonych już w MKOL-u, ponieważ dokumentacja jest zamknięta, nie można jej uzupełniać. Natomiast będzie przez nas wykorzystywana w rozmowach i ewentualnie w prezentacji, że taka możliwość istnieje. Aby móc taką deklarację złożyć, potrzebne jest stosowne stanowisko Rady Miasta i dlatego proszę Państwa o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki głosowała 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, czyli wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący i również wydała opinię pozytywną o projekcie stanowiska. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja zawsze będę w takich debatach zabierał głos i zawsze będę namawiał do przegłosowania tego wniosku pozytywnie, zwłaszcza, że w 1997 roku proponowałem to, co już mówiłem, zapis do pierwszego studium o organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku. Pamiętam, że najbardziej wyśmiewał się wówczas pan przewodniczący Ganowicz z tego propozycji.
To miały być zimowe na Malcie.
Tak, i oczywiście nie neguję tego, że może był pomysł na owe czasy rzeczywiście zbyt szokujący i być może nie 2032, a 64. Ale ja wierzę, że kiedyś Poznań takie igrzyska zorganizuje. Natomiast potem pojawił się dobry pomysł uniwersjady. I jak Państwo pamiętacie, za pierwszym razem mieliśmy największe szanse. Niestety potem poznawano się już na naszych makietkach i niestety było coraz gorzej z roku na rok. Teraz stoimy przed szansą, by pierwszy raz zaprezentować się w MKOL-u jako ktoś, kto chce zorganizować Igrzyska Olimpijskie Młodzieżowe, albo inaczej można to nazwać Igrzyska Juniorów. Ja przypomnę, że dwa lata temu Bydgoszcz organizowała Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce na swoim nowym stadionie i wydarzenie to istniało nie tylko w mediach krajowych, ale praktycznie istniało w mediach światowych, bo wystarczyło, że któryś z zawodników z dowolnego kraju zdobył medal, a o tym była informacja we wszystkich mediach światowych, że na Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy w lekkiej atletyce ten i ten zdobył medal. Przynajmniej taka informacja pojawiała się, a więc Bydgoszcz istniała wówczas w mediach całego świata. To będą drugie igrzyska olimpijskie juniorów i naprawdę jesteśmy blisko i wydaje mi się, że nie wiem, czy ta kwota jest wystarczająca, ale warto w tym momencie zrezygnować nawet z wielu inwestycji, by mieć gwarancję, że te igrzyska zostaną Poznaniowi przyznane. Myślę, że to wydarzenie, no nie chcę przeceniać PWKi, ale myślę, że byłoby to na miarę PWKi XXI wieku. Gdyby Poznań wygrał i dostał organizację Igrzysk Olimpijskich Juniorów. Jakie mamy niebezpieczeństwa poza kwotą, którą proponują Chińczycy, a której my nie proponujemy? No to pierwsza, że niestety działacze wolą jechać do Chin, bo to jest większa egzotyka niż do Poznania i to tego nie przebijemy, miasta nie przeniesiemy. Druga, myślę, że wiąże się z tym zapisem, który w 1997 roku nie wszedł, bo gdyby w studium był zapis o tych Igrzyskach Olimpijskich, to wówczas myślę, że przynajmniej studium nakazywałoby nad zastanowieniem się, jak w Poznaniu powinien wyglądać stadion i powinniśmy budować stadion, jak zauważył mój kolega klubowy, a nie boisko, bo ja przypominam, że w Grecji pierwszy stadion to był dla lekkoatletów, a nie dla piłkarzy. Kiedy nie ma bieżni, nie wiem, czy w ogóle można to nazywać stadionem, czy powinno nazywać się boiskiem, tu zgadzam się z kolegą klubowym. I ja przypominam, pierwszy zamysł boiska na Bułgarskiej był taki, by również był to stadion. Niestety później, czy z powodów tego, że przez przypadek przekazano komuś grunty miejskie i nie można było tego stadionu bardziej rozbudować, czy zwyciężyli kibice piłkarscy, chociaż ja w młodości chodziłem na mecze piłkarskie na stadion tak zwany wówczas 22 lipca i jakoś mi to nie przeszkadzało, że była tam bieżnia. Chodziłem też później na bułgarską i powiem szczerze, że jeżeli dobrze grali piłkarze, to różnicy wielkiej w tym nie było. A jak grają źle, to i nawet czy stadion ma bieżnię, czy nie, nie pomoże. I myślę, że to jest właśnie nasze niebezpieczeństwo, ponieważ w tej chwili mamy świetne obiekty, jeśli chodzi o sporty wodne. Budujemy termy ze stadionami olimpijskimi i to są nasze plusy. Mamy halę arenę, którą wystarczy wyremontować, mamy hale targowe, tu kolejne niebezpieczeństwo, bo jeśli prywatne targi zostaną sprzedane, to nie wiem, czy będzie taki układ dobry, jak jest dzisiaj z targami w przypadku igrzysk juniorów. Może się okazać, że wówczas ten nowy właściciel na przykład zażyczy sobie albo ogromną kwotę za wynajem pomieszczeń, albo w ogóle się nie zgodzi, albo będzie się upierał, że nie chce czegoś takiego organizować. To jest kolejne niebezpieczeństwo. Ale wracam do stadionu lekkoatletycznego. Kwotę, którą proponujemy, no nie czarujmy się, z Olimpii za nawet 3 razy tyle, podejrzewam, byśmy nie zrobili stadionu olimpijskiego. I to jest poważny minus. Pamiętajmy, że w MKOL-u gro głosujących są to lekkoatleci, którzy no, nie lubią, jak ich dyscyplinę się lekceważy. Także boję się, a igrzyska tak naprawdę od lekkiej atletyki się zaczęły i jest to główne wydarzenie igrzysk. Brak stadionu lekkoatletycznego w Poznaniu. Zobaczmy, jaki stadion był w Bydgoszczy. Gdyby Bydgoszcz była trochę bliżej, można by rzeczywiście te zawody organizować również w Bydgoszczy. Natomiast brak stadionu lekkoatletycznego może spowodować, że rzeczywiście te igrzyska przegramy, nawet jeśli nie wiem, ile pieniędzy zarezerwujemy. Ale warto się starać i warto za każde pieniądze zdobyć tę imprezę, bo zgadzam się, Igrzysk Olimpijskich Seniorów w 2032 pewno nie dostaniemy. Cieszę się, że szukamy celu dla miasta, znalazło się euro, super. Ale euro to będą 2-3 mecze, o których niewielu będzie wiedziało, bo no ile jesteśmy w stanie wymienić miast Portugalii, które gościły piłkarzy na euro na przykład w Portugalii. No w Austrii trochę lepiej, bo jest bliżej Polski. Także ubolewam nad tym, że budujemy boisko na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a nie wybudowaliśmy stadionu. Patrz, Niemcy, finał Mistrzostw Świata był rozegrany na stadionie olimpijskim, gdzie za parę lat były Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. No ale czemuś głupi, boś biedny, czemuś biedny, boś głupi. I niestety, jeśli myślimy o tym, by stadion żył, to stadion powinien być dostępny dla wielu dyscyplin, a nie tylko dla jednej. Ja oczywiście zgadzam się z tymi, którzy no, wolą być bliżej piłkarzy, czuć ich pot. No, jest to rzeczywiście wrażenia niesamowite, ale czy Poznań po prostu na taką atrakcję było stać od samego początku i czy żeśmy tutaj nie przesadzili? No dzisiaj tylko możemy się zastanawiać, a przede wszystkim musimy się zastanowić, jak i gdzie, znaczy jak, gdzie już wiemy, ale jak zrobić z naszego podwórkowego stadionu na Golęcinie stadion godny Igrzysk Olimpijskich. Ja przypominam, powinien być to stadion przynajmniej taki jak w Bydgoszczy, a myślę, że te kwoty, które proponujemy, nie starczą. I to jest moim zdaniem poważny minus tej organizacji. Ale myślę, że przy dobrym podejściu do sprawy, przy tym, że będziemy otwarci, będziemy starali się jak największe pieniądze przeznaczyć na tę imprezę, może się udać, czego życzę nam wszystkim. Bo jest to olbrzymia szansa dla Poznania. Nie jakieś koncerty, nawet konferencja, gdzie jak dzisiaj patrzę za okno, to nie wiem, czy to była konferencja dla ludzi nieuczciwych, którzy mówią o ociepleniu. To nie jest wydarzenie. Wydarzeniem są właśnie takie imprezy, jak wielkie imprezy sportowe. I apeluję do Państwa o poparcie tego wniosku, a do Pana Prezydenta o to, by szukał jak najwięcej asów w rękawie, by jadąc po te igrzyska przyjechał z tarczą, a mimo wszystko nie na tarczy. Dziękuję.
Dziękuję za tą wyczerpującą wypowiedź. Kolejny głos zabierze pan radny Paweł Wosicki.
Szanowni Państwo, no chciałbym się podzielić taką, może powiem tak, na klubie dyskutując ten temat, to stanęliśmy przed takim dylematem, bo z jednej strony to, co mówił mój przedmówca, rozumiemy wagę tych igrzysk dla Poznania, z drugiej strony no jako klub już zwracamy od pewnego czasu uwagę na no, trudną sytuację finansowo Poznania i na to, że zaciąganie kolejnych zobowiązań, no te nadgrążone wskaźniki jeszcze bardziej naciąga. I tak mamy takie wrażenie, że zbyt często takie różne zobowiązania na różne imprezy, no niedawno kontrowersyjna impreza Rock in Rio, też jakieś zaciągnęliśmy zobowiązania wcześniej też. Ja mam takie pytanie do Pana Prezydenta, ile mamy już zgromadzonych na takich kontach właśnie wirtualnych, ale zawsze jednak, które obciążają nasz budżet, tych różnych środków na różne imprezy, bo już tak trochę się też zgubiłem. Ile tych wszystkich na dzień dzisiejszy nierozwiązanych takich rezerw na kontach jeszcze mamy. Także właśnie takiej euforii pogoni za różnymi atrakcjami, imprezami, nie wpaść w jakąś sytuację potem bardzo trudną finansowo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. No tak posłuchałem jak zwykle tutaj barwnej wypowiedzi kolegi Grzesia i mam nadzieję tylko jedną, że MKOL nie dostanie tłumaczenia tego, co gadał. Dziękuję.
To wszystkie głosy, które zostały wypowiedziane w tej dyskusji, a ponieważ nie ma dalszych, myślę, że możemy przystąpić do głosowania projektu ustawy. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Czuję się jeszcze tylko w obowiązku odpowiedzieć na pytanie. W tej chwili wszystkie rezerwy, które są przewidziane na zadania przyszłe, są zawarte w projekcie, znaczy już uchwalonym przez Radę Miasta budżecie. Nie ma oczywiście dodatkowej rezerwy tej, o której jakby w dzisiejszym stanowisku mówimy. Ja powiem, nie wiem, czy będzie niezbędność jej tworzenia, bo to ja ciągle mam nadzieję, że my się zmieścimy w tym budżecie imprezy, który jest w tej chwili MKOL-u do zaprezentowany, więc być może nie będzie potrzeby uruchomienia tych pieniędzy. Z takich rezerw, które są jeszcze niepodzielone, mamy właśnie dwie. Jedną na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie, drugą na Rock in Rio. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ponieważ nie ma dalszych głosów, możemy przystąpić do głosowania stanowiska. Przypominam, że stanowiska przyjmujemy w jednym czytaniu. A więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem stanowiska numer 991/10 w sprawie zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania finansowego na rzecz organizacji w Poznaniu drugich letnich młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada stanowisko podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4 porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 5, a jest to projekt uchwały PU 984/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2 w Poznaniu. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, zanim przystąpię do referowania projektu uchwały, chciałabym zgłosić dwie takie małe autopoprawki. Po pierwsze, od momentu złożenia projektu uchwały do Biura Rady Miasta do dnia dzisiejszego weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie gminnym i w związku z tym zmieniła się podstawa prawna. Oraz zauważyliśmy drobny błąd. Numer uchwały w paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, powołujemy się na uchwałę uchwalającą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania i tam zmieniony został numer tej uchwały, także jest również taka poprawka. Obszar, który objęto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2, jest to obszar o powierzchni 13,5 hektara, położony pomiędzy osiedlami Rzeczypospolitej, Jagiellońskim, Powstań Narodowych oraz Bohaterów II Wojny Światowej. Graniczy z uchwalonym planem Rataje Park, a z uchwalonym również planem Rataje Park Oświecenia. Te trzy plany stanowią jeden kompleks parkowy. Głównym założeniem tego planu było wyznaczenie terenów w zieleni urządzonej parku publicznego. Plan ten pozwoli na kontynuację założenia parkowego, tak jak już mówiłam poprzednio, z tych dwóch obszarów objętych już uchwalonymi planami. Oraz kontynuację kompozycji urbanistycznej, kompozycji osiedli ratajskich. Plan określa granice terenów w przestrzeni publicznej oraz zasady ochrony tych terenów, zapewnia prawidłową dostępność komunikacyjną do tego obszaru, a także zabezpiecza istniejącą infrastrukturę techniczną, infrastrukturę podziemną oraz możliwość jej rozbudowy. Projekt planu to przede wszystkim właśnie tereny parku publicznego wraz z niezbędnymi terenami komunikacji. Projekt uzyskał wszystkie wymagane ustawą opinie i uzgodnienia. Był wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu. Wniesiono do projektu planu 5 uwag. Prezydent miasta nie uwzględnił 4 z tych uwag. Przede wszystkim ze względu na to, że część z nich wykraczała poza zakres ustaleń planu miejscowego, dotyczyły kwestii, których plan miejscowy nie obejmuje. Również część uwag nieuwzględnionych przez prezydenta wnosiła o wpisanie treści niezgodnej ze studium, co też było niemożliwe. Cała lista nieuwzględnionych uwag została Państwu radnym przekazana wraz z projektem planu. W studium obszar ten to tereny zieleni parkowej, tereny parków, tereny wyłączone z zabudowy. W związku z tym projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium. Prognoza finansowa tego planu, realizacja tego planu, aktualna prognoza finansowa uwzględniająca aktualny stan prawno-własnościowy to kwota około 41 milionów złotych. Wejście w życie miejscowego planu stworzy podstawy prawne do odpowiedniego do zagospodarowania tego terenu zgodnie ze studium. To uzasadnia podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w wersji 984a był omawiany na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Komisja Polityki Przestrzennej, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń klubowych. Otwieram debatę indywidualną, ale wiem, bo zgłaszał taką chęć wystąpienia pan Adam Pawlik w imieniu Rady Osiedla, więc jeśli można, na początku udzielę głosu Radzie Osiedla. Prosiłbym pana tylko o sprostanie naszym wymogom czasowym i skupienie się na projekcie uchwały. A te wymogi oznaczają wystąpienia 10-minutowe.
Prosić o przedstawienie prezentacji. Chciałbym prosić o obsługę, żeby powiedzieć, jak się obsługuje tego pilota. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę Państwa, moje dzisiejsze wystąpienie chciałem rozpocząć od tego, od wielkich podziękowań. Podziękowań organowi władzy uchwałodawczej w mieście Poznaniu za to, że zawsze podchodził do sprawy Rataje Parku z wielką powagą, podchodził do sprawy Rataje Parku z wielkim zrozumieniem, co przejawiało się w debacie nad studium w styczniu 2008, w wywołaniu planu miejscowego Rataje Park 2 w czerwcu 2008, jak również w październiku 2008, kiedy to Rada Miasta Poznania, organ władzy uchwałodawczej w gminie, powołał do życia specjalny zespół do spraw budowy Rataje Parku. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień to ogromny sukces miasta Poznania i ogromny sukces mieszkańców Rataj. To sukces wszystkich tych ludzi, którzy przez ostatnie kilkanaście lat, a szczególnie przez ostatnie 4 lata domagali się zajęcia sprawą Rataje Parku. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że w dużym skrócie, mimo w naszym pojęciu to jest duży skrót, oczywiście on chwilę zajmie, więc bardzo proszę Państwa o cierpliwość, ale my 4 lata zabiegamy o park na Ratajach, bardzo zintensyfikowane prace, ostatnia kadencja Rady Osiedla Zielone Rataje i pozostałych samorządów pomocniczych. I muszę powiedzieć, że walka nie była łatwa i nie była na pewno, z całym podkreśleniem muszę powiedzieć, nie była równa. Proszę Państwa, to jest moja prezentacja dla Państwa. Chciałem krótki rys historyczny przedstawić, następnie dużo mitów, które się pojawiły w tej sprawie, abyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, co w tej sprawie się działo, co w tej sprawie się dzieje i mam nadzieję, że dziać się zacznie inaczej. Proszę Państwa, w tej chwili krótka historia parku Rataje. A mianowicie, proszę Państwa, pod koniec lat 50. XX wieku postanowiono, że po prawej brzegu Warty zbuduje się w mieście Poznaniu wielkie osiedle mieszkaniowe na 100 tysięcy mieszkańców. Już wtedy ojcowie założyciele, proszę Państwa, zadecydowali, że w sercu tego całego wielkiego osiedla zostanie zlokalizowany teren sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców Rata, jak i mieszkańców miasta Poznania. Tymczasowo, proszę Państwa, z racji tego, że był to teren zlokalizowany w sercu, tak jak powiedziałem, w centrum Rataj, zlokalizowano tam fabrykę domów, jak również wiele magazynów, zaplecze techniczne, dzięki któremu te Rataje mogły być budowane. W następnym slajdzie, proszę Państwa, widzimy krótki rys historyczny na wyrysach map. Pierwszy wyrys to plan ogólny miasta Poznania z 1966 roku, który jakby pokazuje, sankcjonuje na tym terenie teren sportu i rekreacji. Jak Państwo widzicie w tym takim delikatnym zielonym kole, to o tym mówimy. To ogromny teren, prawie 40 hektarów użytków. Następny slajd pokazuje, proszę Państwa, wyrys z planu ogólnego. Zaznaczam, plan ogólny to prawo miejscowe w tym mieście z 1994 roku, który w podobnym zakresie, jednak w północnej części obcina kawałek, północną część wzdłuż osiedla Powstań Narodowych, skręca w lewo przez osiedle Jagiellońskie do ulicy Zamenhofa. W kolejnym slajdzie, proszę Państwa, to studium. Studium z 1999 roku, które pokazuje dokładnie to samo, co plan z 1994. Następny slajd, proszę Państwa, to już Państwo powinni wiedzieć najlepiej, co to jest. To jest studium z 2008 roku. To jest dokument, który ta kadencja Rady Miasta Poznania uchwaliła, za co jesteśmy do dzisiaj bardzo wdzięczni naszym rajcom miejskim. Jest to powrót. Jest to powrót, jak Państwo widzicie na tym wyrysie mapy, do koncepcji ojców założycieli Rataj. Proszę Państwa, na kolejnym slajdzie widzimy pierwszy plan miejscowy uchwalony na Ratajach, dotyczący parku Rataje, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rataje Park. To jest rok 2006. Na szczególną uwagę, to był wielki sukces, proszę Państwa, niezauważony, ale ogromny sukces z punktu widzenia taktycznego, ponieważ w północno-wschodniej części ta żółta linia to jest w tej chwili trasa pieszo-rowerowa, a przez inwestora szeroko omawianego w prasie, w mediach, była ta droga zamierzana pod budowę dojazdu do jego potencjalnego osiedla mieszkaniowego. W kolejnym planie, proszę Państwa, to widzimy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rataj Park osiedle Oświecenia. Teren uchwalony, zarezerwowany pod park w 2007 roku przez Państwa. Kolejny sukces, proszę Państwa, dlatego, że były tam zakusy innego inwestora, zupełnie innego, który chciał tam budować stację benzynową, supermarket, zaznaczam, w parku. Niestety, dzięki temu, że Państwo uchwaliliście ten plan, zamierzenia inwestora nie powiodły się, postępowania musiały zostać umorzone. Proszę Państwa, w kolejnym slajdzie widzimy omawiany dzisiaj projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2. Proszę Państwa, następny slajd mówi tak naprawdę o celach. O celach społeczności ratajskiej, o celach Ratajskiego Porozumienia Ratosiedli, a mianowicie o powstaniu Ratajskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego dla miasta Poznania. Proszę Państwa, na kolejnej mapie będziecie Państwo mogli zobaczyć, o czym my mówimy. Proszę Państwa, z punktu widzenia mieszkańców Rataj, ten 40-hektarowy teren, jak Państwo widzicie, zaznaczony tymi różnymi kolorami, to jeden wielki, spójny teren, dzięki któremu będzie można zagwarantować w sercu tego terenu, czyli na kolorze żółtym i czerwonym. Kolor czerwony to dawna fabryka domów. Teren przeznaczony typowo pod sport i rekreację kubaturową, komercyjną, tak aby nie za wszystko władza publiczna musiała w tej koncepcji płacić. Teren, budynki kubaturowe mamy tutaj na myśli hipotetycznie, tak, baseny, bowling, korty tenisowe, oczywiście mała gastronomia, tak aby ten teren mógł żyć. W terenach dochodzących to już typowa funkcja parkowa, czyli typowe alejki spacerowe, latarnie, ławki, place zabaw dla dzieci, wybiegi dla psów. nie wiem, ogród różany czy fontanna. Proszę Państwa, w tej sprawie, jak powiedziałem w kolejnym slajdzie, jak powiedziałem, pojawiło się wiele mitów. Wiele mitów, które naszym zdaniem, zdaniem ratajskiego porozumienia ratosiedli, były, delikatnie mówiąc, nieuprawnione do tego, aby tejże mity głosić. A proszę Państwa, mianowicie mit numer jeden. Kolejny slajd go przedstawia. Mit numer jeden to są takie przybliżenia cytatów organów władzy wykonawczej w tym mieście, która to twierdzi, że uchwalenie MPZP Rataj Park 2 w Poznaniu to koszt dla mieszkańców miasta Poznania rzędu 100 milionów złotych. Proszę Państwa, na czym organ władzy wykonawczej w tym mieście opiera swoje tezy? A proszę Państwa, mianowicie na tym, że Miejska Pracownia Urbanistyczna, jest to instytucja, jak Państwo wiecie, miejska, utrzymywana z pieniędzy publicznych, wykonała dla tego obszaru 4 prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. To chyba bezprecedensowe zdarzenie. Przeważnie wykonuje się jedną, proszę Państwa. Te 4 prognozy zostały wykonane nie na przestrzeni 15 lat, gdzie uzasadniałoby to wykonanie tylu dokumentów, tylko na przestrzeni 1,5 roku. Proszę Państwa, pierwsza prognoza to jest połowa 2008 roku. Opiewa na skutki uchwalenia planu miejscowego Rataj Park 2 opierają na kwotę 91 milionów. Druga prognoza, połowa już 2009 roku, czyli rok później. No jest to potwierdzenie tak naprawdę, bo to jest 97,5 miliona. Kolejna wersja to jest 102 miliony. Proszę Państwa, jakby tego było mało, ni stąd, ni zowąd, opracowano nagle w mieście Poznaniu kolejną prognozę skutków finansowych w grudniu ubiegłego roku, czyli dokument całkiem świeży, niedawno opracowany. Opiewa ona na kwotę 41 milionów złotych. Proszę Państwa, pytanie jest jedno. Dlaczego aż 4 prognozy skutków finansowych, a nie jedna? Proszę Państwa, bo takich prognoz możemy wykonać na tej zasadzie 15, tak? Któraś w końcu udowodni tezę każdego z nas, tak? Tylko ja myślę, że nie powinniśmy udowadniać tez, tylko powinniśmy jak najlepiej pracować dla tego miasta i pokazywać przybliżone skutki finansowe, realne skutki finansowe dla takiego dokumentu. Proszę Państwa, kolejny slajd to zestawienie, to jest moje opracowanie, ale oparte w pełni, kolejny slajd bym prosił, oparte w pełni na prognozach skutków finansowych uchwalenia 3 planów miejscowych. W skrócie pierwsza tabela, Rataje Park Osiedle Oświecenia, następny Rataje Park i trzecie Rataje Park 2. Proszę Państwa, w przypadku pierwszego i drugiego planu, czyli Park Oświecenia i Rataje Park, tereny prywatne w sumie to 6,39 hektara powierzchni.
Ja, ale proszę Pana też otrzymać się zasad, które wszystkich nas one dotyczą, te wystąpienia 10-minutowe, i proszę też w swoim wystąpieniu skupić na istocie dzisiejszego projektu. Proszę o włączenie mikrofon. Proszę o włączenie mikrofonu.
Gdybym mógł prosić tą prezentację jednak. Proszę Państwa, a jeśli mówimy o terenie Rataje Park, to w sumie 5,92 hektara, czyli mniej niż w przypadku poprzednich planów. W poprzednich planach nie było problemów z uchwaleniem tych planów. W tym nagle pojawia się, z doniesień medialnych, jak i doniesień kularowych, ze spotkań naszych z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania, no, pojawiają się ciągle, nieustannie problemy. W drugiej tabeli widzimy, na jakie kwoty szacuje się wykup gruntów prywatnych. W przypadku Rataje Park Osiedle Oświecenia to kwoty od 332 zł do 148 zł. W przypadku Rataje Parku to 66 zł. A proszę Państwa, nagle okazuje się, że w przypadku Rataje Park 2 to kwoty od 1500 zł do 2500 zł za metr kwadratowy. Przypomnę Państwu, że wszystkie trzy tereny objęte były zawsze planem miejscowym pod ten sam cel, są objęte obecnie studium pod ten sam cel. Dla nas jest to zupełnie niezrozumiała podstawa. Mit numer dwa, proszę Państwa, prezydent miasta Poznania zawiesza pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2 w Poznaniu. Zawiesza je rok po wywołaniu przez Państwa tego dokumentu, 25 czerwca 2009 roku. No, naszym zdaniem jest to również bezprecedensowe wydarzenie, gdyż no, organ władzy uchwałodawczej mimo wszystko zobowiązał prezydenta miasta Poznania do przygotowania tego planu. I jeśli pan prezydent uważał za celowe zawiesić pracę nad tym planem, wydaje nam się, że powinien skonsultować to z Radą Miasta Poznania. Proszę Państwa, co czytamy w protokole? z narady prezydenta z zastępcami. Proszę Państwa, to jest cytat, to nie jest moja interpretacja, żeby sprawa była jasna. Prezydent postanawia o wstrzymaniu prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2 w Poznaniu do czasu zmiany studium w trybie przyjętym przez Radę Miasta Poznania. Proszę Państwa, po kropce, przy zmianie studium dla tego obszaru należy wziąć pod uwagę uzyskane przez inwestora warunki zabudowy dla tego terenu. No proszę Państwa, to już jest dosyć odważny zapis, muszę powiedzieć, dlaczego organ władzy wykonawczej w gminie tak przejmuje się interesami inwestora, a nie interesem publicznym. Proszę Państwa, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że interes publiczny był tutaj głoszony i w mediach, i na specjalnym zespole pod przewodnictwem pana radnego Mariusza Wiśniewskiego, powołano go do spraw budowy Rataje Parku, w którym sygnalizowaliśmy wcześniej, że społeczność ratajska jest zainteresowana zupełnie innym celem. Proszę Państwa, na kolejnym slajdzie Państwo widzicie granicę wywołania tego planu z czerwca 2008 roku, a na kolejnym slajdzie, proszę Państwa, zobaczycie kolor żółty. Kolor żółty to kolor przedstawiający warunki zabudowy, prawomocne warunki zabudowy wydane inwestorowi, tak? Tylko proszę Państwa, zadziwiające kiedy? Gdy Państwo pokażecie następny slajd, zobaczymy tutaj troszkę więcej. Przypomnę proszę Państwa, wywołaliście Państwo jako organ władzy uchwałodawczej w tym mieście plan miejscowy 10 czerwca 2008 roku. A 31 stycznia 2008 roku prezydent miasta Poznania wydał inwestorowi warunki zabudowy dla części swojego terenu, czyli tego koloru żółtego. Ja stawiam pytanie, dlaczego organ władzy wykonawczej w gminie nie poinformował Wysokiej Rady o fakcie objęcia tego terenu, kawałka tego terenu, planem miejscowym, tylko warunkami zabudowy. Proszę Państwa, nic w tamtym momencie nie stało na przeszkodzie. To było 5 miesięcy, przypomnę, po wydaniu tej decyzji. 5 miesięcy po, nic nie stało na przeszkodzie, abyście Państwo, za zgodą również samorządów pomocniczych, zmienili granicę wywołania tego planu i ten kolor żółty wyłączyli z wywołania. Wtedy nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby ewentualnych kontrowersji, które pojawiały się przez ostatnie 2 lata i wszyscy myślę, żebyśmy mogli żyć spokojniej. Moja dyskusja tutaj nie byłaby potrzebna. Pan przewodniczący nie musiałby mnie upominać o streszczanie się. Proszę Państwa, mimo wszystko będę się streszczał. Mit numer 3. Nie możemy uchwalić planu miejscowego, ponieważ inwestor posiada warunki zabudowy. No proszę Państwa, to są oczywiście te warunki, które opisałem wcześniej. To jest decyzja 128/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku. I w rozdziale 4 tej decyzji, proszę Państwa, no, znajduje się zapis, o którym pan prezydent widocznie raczył zapomnieć. Proszę Państwa, kolejny cytat, tak? Nie nasza interpretacja, tylko cytat. Decyzja nie jest równoznaczna z prawem zabudowy. Kolejny cytat, to nie powoduje zmiany wartości nieruchomości. No proszę Państwa, no jeżeli w decyzji wydanej przez organ władzy wykonawczej w gminie prezydenta miasta Poznania czytamy takie zapisy, z czego w takim razie wynikają argumenty, że będziemy musieli wypłacać mityczne 100 milionów inwestorowi. Ja tego nie rozumiem, jeśli się dowiemy, to będę zobowiązany. Proszę Państwa, mit numer 4, czy mieszkańcy Rataj są gotowi partycypować w kosztach realizacji parku na Ratajach? No proszę Państwa, to dosyć demagogiczne pytanie, muszę powiedzieć, bo pan prezydent miasta Poznania nie pytał mieszkańców miasta Poznania, kiedy to przyznawał 103 miliony na remont ulicy Winogrady. Ja zaznaczam z góry, nie mam nic przeciwko ulicy Winogrady, nie mam nic przeciwko mieszkańcom mieszkających przy ulicy Winogrady, żeby była sprawa jasna. Mimo wszystko, proszę Państwa, nie jest to droga kategorii pierwszej w tym mieście, a 103 miliony złotych znalazło się w budżecie miasta Poznania na remont tej ulicy. Mówię to, proszę Państwa, oczywiście, żeby być dobrze zrozumianym w kontekście argumentacji, że miasta Poznania w dobie kryzysu nie stać na park na Ratajach. Proszę Państwa, od lat miasto Poznań pracowało nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Łacinie. Były tam różnego typu kontrowersje, również i handlowcy sprzeciwiali się częściowo temu tematowi, jednak uspokajano nas, że na tej inwestycji zyskają wszyscy, ponieważ inwestycja komercyjna, czysto komercyjna, dochodowa, inwestor zobowiązał się zmodernizować na przykład rondo Rataje, zrobić podkop pod całym tym rondem, żeby mieszkańcy mogli poruszać się pod rondem, a nie tak jak dzisiaj to wygląda, na powierzchni. Proszę Państwa, no, wziąłem niedawno WPI do ręki, które Państwo niedawno uchwaliliście na wniosek prezydenta miasta Poznania. I co czytam? Czytam w WPI, że z pieniędzy publicznych zostanie wydatkowane na ten cel 63 miliony złotych. Jak to się ma, proszę Państwa, w kontekście braku środków finansowych na Park Rataje? Nie do końca to potrafię zrozumieć. Inwestycja, przypominam, czysto komercyjna. Proszę Państwa, w świetle wydarzeń, które miały miejsce na ostatniej komisji rewizyjnej, proszę Państwa, kolejny slajd przedstawi fakty, a nie mity. Fakty, a nie mity, tak? Chciałbym to wyraźnie Państwu powiedzieć. No, jak to miasto nie sprzyja szczególnie temu inwestorowi? No, chciałbym tutaj na przykładzie, takim rażącym przykładzie dwóch decyzji administracyjnych wydanych w tym mieście pokazać, jak to miasto nie jest przychylne temu inwestorowi. Proszę Państwa, warunki zabudowy wydano 6 stycznia 1998 roku dla tego inwestora z rażącym naruszeniem prawa. Wydano warunki zabudowy na budowę osiedla mieszkaniowego na 2,5 tysiąca mieszkań, gdzie obowiązywało prawo miejscowe mówiące, że na tym terenie ten teren jest objęty funkcją parkową, sportowo-rekreacyjną, a nie funkcją mieszkaniową. Jednak tą decyzję wydano. No, dzięki Bogu, proszę Państwa, i dzięki tak naprawdę sądom i prokuraturom, bo tutaj akurat prokurator pomógł, 1 czerwca 2000 roku samorządowe kolegium odwoławcze unieważniło w całości tą decyzję i bardzo dobrze. Proszę Państwa, 30 stycznia 2006 roku wydano kolejne warunki zabudowy dla inwestora, gdzie tutaj już społeczność ratajska bardzo ostro postulowała, że jest to niezgodna decyzja z prawem, inwestor nie posiada dostępu do drogi publicznej. Jednak wyśmiewał nas szczególnie Wydział Urbanistyki i Architektury, mówiąc, co wy tam możecie wiedzieć, przecież wy nie jesteście profesjonalistami, wy nie jesteście fachowcami, co może wiedzieć samorządowiec lokalny. Proszę Państwa, samorządowiec lokalny coś jednak może wiedzieć, ponieważ dzięki naszym staraniom, dzięki staraniom Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, dzięki staraniom prokuratury rejonowej w Poznaniu, samorządowe kolegium odwoławcze 21 maja 2008 roku unieważniło w całości tą decyzję i potwierdził to wyrokiem swoim Wojewódzki Sąd Administracyjny 10 grudnia 2009 roku. No proszę Państwa, w tej chwili Wydział Urbanistyki myślę, że nie powinien już polemizować z ratajskimi samorządami, mówiąc, wyśmiewając i wyszydzając ich, tylko niech rozpocznie, apeluję o to, polemikę z sądami administracyjnymi działającymi w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Państwa, kolejne stwierdzenie. Przecież postępowanie w sprawie warunków zabudowy zostało umorzone. To ostatnio słyszeliśmy w wywiadzie w telewizji publicznej w ubiegłym tygodniu. No proszę Państwa, tak, zostało umorzone. Ale w kolejnym slajdzie Państwo zobaczycie, o właśnie w tym, zobaczycie Państwo, dlaczego zostało umorzone i chronologię tego umorzenia. Proszę Państwa, decyzja została wydana 3 października 2007 roku. 3 października 2007 roku to postępowanie zostało zawieszone w związku z wywołaniem planu miejscowego do 3 października 2008 roku. Następnie po odwieszeniu, proszę Państwa, Wydział Urbanistyki i Architektury apelował pisemnie, pisząc do wnioskodawcy, trzykrotnie pisząc z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. No proszę Państwa, oczywiście bez odzewu ze strony tego inwestora, wnioskodawcy, że Państwa, gdyby zwykły mieszkaniec miasta Poznania dostał raz takie pismo, raz taką prośbę czy upomnienie, nie zastanawiałby się Wydział Urbanistyki i Architektury, tylko by po prostu ze względów formalnych umorzył to postępowanie, tak? W tym przypadku Wydział Urbanistyki i Architektury wykazał szczególną gorliwość, trzykrotnie prosił naszego wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentacji. Proszę Państwa, żeby tego nie było dość, bo zawsze można powiedzieć, że no, starał się Wydział jak mógł, to 3 sierpnia 2008 roku na wniosek inwestora, na wniosek wnioskodawcy Wydział Urbanistyki i Architektury, a ściślej prezydent miasta Poznania, zawiesza postępowanie. Zawiesza postępowanie, gdzie na posiedzeniu zespołu do spraw budowy Rataje Parku szczególnie postulowałem, że nie wolno tego robić. Nie wolno tego robić. Zostałem zakrzyczany wtedy przez przedstawicielkę Wydziału Urbanistyki i Architektury, że co ja znowu tutaj postuluję, co ja wiem i nie powinienem się wypowiadać, skoro nie jestem fachowcem. No proszę Państwa, ja się mogłem nie wypowiadać, bo mnie oczywiście można zakrzyczeć, to jest prawda. W związku z tym na prośbę, naszą prośbę do Stowarzyszenia My Poznaniacy, za co im szczególnie dziękuję, za co szczególnie dziękuję temu stowarzyszeniu, odwołaliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. No i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, proszę Państwa, jak zwykle w tej sprawie, znowu, chyba jest złośliwe dla prezydenta miasta Poznania, chyba jest złośliwe dla Wydziału Urbanistyki i Architektury, bo unieważniło tą decyzję. Tak? Unieważniło tą decyzję, twierdząc, że była ona niezgodna, podjęta niezgodna z prawem. Okazało się, że zakrzyczenie Adama Pawlika tutaj niewiele pomoże. I proszę Państwa, w związku z tym, żeśmy postulowali, i to wielokrotnie, 15 grudnia 2009 roku to postępowanie w końcu zostało umorzone. Proszę Państwa, przedstawiłem Państwu tą chronologię, żebyście wiedzieli i nie ulegali publicznym argumentom reprezentowanym przez Urząd Miasta Poznania, że w tej sprawie tak wszystko gładko przechodziło. Proszę Państwa, działalność zespołu negocjacyjnego z inwestorem. Pan prezydent powołał zespół negocjacyjny do spraw porozumienia z inwestorem, za co w sumie bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, ponieważ jest tutaj przejaw władzy wykonawczej, wyciągnięcie ręki w stronę środowiska ratajskiego, że wreszcie potraktował sprawę poważnie i chciał rozmawiać z inwestorem, żeby uregulować kwestię ratajską. Proszę Państwa, spotykaliśmy się bardzo często z przedstawicielami zespołu negocjacyjnego, jak również z panem prezydentem Kruszyńskim, z panem dyrektorem GUS-em, z którymi rozmawialiśmy, przedstawialiśmy swój punkt widzenia sprawy, wtedy w rozmowach akceptowany. No i obiecano nam, że do końca listopada, wiedząc, że jest napięty harmonogram, do końca listopada 2009 roku otrzymamy wstępny projekt porozumienia, aktu notarialnego pomiędzy miastem Poznaniem a inwestorem, czy spółką reprezentowaną przez inwestora, jakby ją nazywać, takie porozumienie. Niestety takiego porozumienia nie otrzymaliśmy. To pozwoliło nam zaświecić lampkę taką. Nam ta lampka się bardzo często zapala w tej sprawie. I w związku z tym ogłosiliśmy w grudniu ubiegłego roku publiczną, ogólną miejską zbiórkę podpisów popierających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2. Te podpisy leżą tutaj przede mną. Za chwilę pozwolę sobie złożyć na ręce pana przewodniczącego petycję, postulat mieszkańców miasta Poznania poparty 14 628 podpisami zebranych w półtora roku pod tą petycją. Ale proszę Państwa, do tego jeszcze dojdę. Proszę Państwa, 14 stycznia tego roku, 2010 roku, pan prezydent w końcu przedstawił zespołowi wstępny projekt porozumienia z inwestorem. Co on zakładał? To porozumienie zakładało właściwie czegoś, żeśmy się domagali przy jednym zastrzeżeniu, że należy podpisać to porozumienie, ale jednocześnie nie uchwalać planu miejscowego Rataje Park 2. Proszę Państwa, na to wszyscy członkowie zespołu reprezentujący Radę Miasta Poznania i reprezentujący ratajskie porozumienie ratosiedli się nie zgodzili. W związku z tym pan prezydent poprosił, aby chociaż odroczyć głosowanie nad tym projektem o miesiąc. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, jakie są zagrożenia tych postulatów i tych dwóch rzeczy. Proszę Państwa, są proste dwa. Pierwsze zagrożenie to takie, że jeżeli zgodzimy się na podpisanie tej umowy i nieuchwalanie planu, to prosta droga do tego, aby osiedle mieszkaniowe zostało wybudowane na tym osiedlu, a nie teren sportu i rekreacji. Proszę Państwa, a drugie, poważniejsze zagrożenie, to jeśli będziemy odraczać głosowanie nad tym punktem i, proszę Państwa, mam nadzieję oczywiście, jestem przekonany, że Państwo dzisiaj przegłosujecie ten plan, ale plan uprawomocni się dopiero za dwa miesiące. Najwcześniej za dwa miesiące, a proszę Państwa, boimy się, żeby w przypadku tego planu nie było tak samo jak z Cytadelą, tak? Żeby się nie okazało, że Państwo uchwaliliście plan miejscowy, ale mimo wszystko Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki, Prezydent Miasta Poznania wyda inwestorowi pozwolenie na budowę. I wtedy ten plan, który dzisiaj mniemam, że zostanie uchwalony, będzie można wrzucić do kosza, proszę Państwa. Będzie można wrzucić do kosza, a powiem dlaczego. W następnym slajdzie, proszę Państwa, to widzimy. Wydział Ochrony Środowiska, proszę Państwa, Wysoka Rado, Wydział Ochrony Środowiska w tej chwili prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej temu inwestorowi. To ostatni dokument, którego brakuje inwestorowi, aby otrzymać pozwolenie na budowę na ten kawałek żółtego terenu. Proszę Państwa, jeśli ta decyzja zostanie wydana przed uprawomocnieniem się tego planu miejscowego, przed wejściem jego w życie i zostanie wydane pozwolenie na budowę, proszę Państwa, to będzie jasny sygnał do tego, że Rada Miasta Poznania, organ władzy uchwałodawczej w tej gminie, mieszkańcy miasta Poznania, samorządy pomocnicze są tutaj totalnie lekceważone przez władzę wykonawczą w gminie. Proszę Państwa, kończąc, żebyście Państwo również mieli świadomość. W 1994 roku omawiany przez nas teren dawnej fabryki domów, to 80 tysięcy metrów kwadratowych w przybliżeniu, został sprzedany w przetargu publicznym, każdy mógł przystąpić do tego przetargu, za 210 tysięcy złotych. Proszę Państwa, jak się ma kwota 210 tysięcy złotych do mitycznej kwoty 100 milionów złotych, jaką chcemy, organ władzy wykonawczej w gminie chce wypłacić inwestorowi w odszkodowaniu. Nie wiem, proszę Państwa, jak się to ma. Odpowiedzcie Państwo sobie sami na to pytanie. Ja nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Proszę Państwa, kończąc, Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, poprzez to, że zapaliła mu się ta czerwona lampka w połowie grudnia ubiegłego roku, w pełni determinacji ogłosił publiczną zbiórkę podpisów popierających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że było to z naszej strony dosyć karkołomna decyzja, ponieważ, proszę Państwa, no, nie posiadamy instrumentów do tego, aby takie rzeczy przeprowadzać. Bardzo się obawialiśmy, że nam się to nie uda. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że cała akcja prowadzona przez półtora miesiąca przeszła wszelkie oczekiwania nas, Ratajskiego Porozumienia Rad Osiedli, wszelkie oczekiwania mieszkańców. Proszę Państwa, zebraliśmy 14 628 podpisów. 14 628 poznaniaków poparło Park Rataje, poparło miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2. Dało jednoznaczny sygnał włodarzom miasta Poznania do tego, aby uszanować ich wolę. Przypomnę, proszę Państwa, że władza pochodzi z wyboru wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców miasta Poznania. Te podpisy za chwilę wręczymy na ręce pana przewodniczącego. Proszę Państwa, w następnym slajdzie widzicie Państwo formularz, pod którym podpisywali się mieszkańcy Rataj i mieszkańcy miasta Poznania. Proszę Państwa, pokazuję go dlatego, że z kuluarów dochodzą do nas różnego typu argumenty, między innymi taki wyszy zający, że ci mieszkańcy to właściwie nie wiedzieli, co podpisują, bo gdyby wiedzieli, to na pewno by nie podpisali, tylu mieszkańców nie podpisałoby tego planu, tak? Nie zostali wprowadzeni w błąd, niedoinformowani. Proszę Państwa, sprawa jest na tyle publiczna, we wszystkich mediach w ostatnim czasie można było się zapoznać z tematem. Również przy składaniu podpisów, jeśli ktoś chciał, mógł otrzymać gazetkę osiedlową, na której był poświęcony na całą stronę artykuł, na którym było to wszystko widoczne. Proszę Państwa, na koniec, zupełnie na koniec, chciałem wyrazić podziękowania. Chciałem przede wszystkim, proszę Państwa, powiedzieć, że myśmy od samego początku swojego funkcjonowania w przestrzeni publicznej, no już w takiej bardziej zaawansowanej formie, głosili te hasło w jedności siła. Proszę Państwa, przykład Parku Rataje pokazał, że faktycznie w jedności jest siła. Proszę Państwa, w jedności jest siła, czego przejawem jest lista, bardzo skromna, ja nie wymieniam tutaj wszystkich, bardzo skromna lista osób i podmiotów, które się potrafiły zjednoczyć i pokazać, że Rataje Park wszystkim leży na sercu. Proszę Państwa, dziękuję tutaj szczególnie Radzie Miasta Poznania, organowi władzy uchwałodawczej, który zawsze rozumiał postulaty społeczności ratajskiej i popierał nas. Popierał nas, szczególnie dziękuję wielu radnym, indywidualnie, na ręce wielu radnych z tego gremium, ponieważ wspierali nas zawsze dobrym słowem i możliwościami swoimi, aby sprawa Rataje Parku mogła żyć. Dziękuję, proszę Państwa, szczególnie mieszkańcom Rataj. mieszkańcom Rata, jak i mieszkańcom miasta Poznania za wykazanie wielkiej, ogromnej determinacji i za wspieranie nas w naszych czteroletnich, niełatwych zmaganiach. Proszę Państwa, co Państwu wszystkim może się wydać dziwne, a szczególnie Urzędowi Miasta Poznania, dziękuję tutaj szczególnie panu Lechosławowi Lerczakowi. Dziękuję temu panu, dlatego że mimo jego kontrowersyjnemu czasem wydawałoby się zachowaniu, proszę Państwa, to jest człowiek, który był wyrzucany drzwiami z salonów, z gabinetów urzędników miasta Poznania. Tylko że tego człowieka, proszę Państwa, się nie da wyrzucić. Jak go wyrzucicie drzwiami, to ja Wam gwarantuję, że on wejdzie oknem. Więc dlatego, proszę Państwa, naprawdę nie ma sensu z nim tak postępować i należy mu się w pełni, oddać mu w pełni szacunek za poświęcenie, które wykazał w tej sprawie. Proszę Państwa, dziękuję również panu Lesławowi Rachwałowi, który wspiera, szczególnie tutaj współpracuje z panem Lerczakiem, jak i z Ratajskim Porozumieniem Rato Osiedli. Proszę Państwa, dziękuję również Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych, która wspierała nas szczególnie w postępowaniach sądowych, wspierała nas szczególnie ostatnio w tej publicznej zbiórce podpisów. Również dziękuję Stowarzyszeniu My Poznaniacy, bez którego byłoby dużo trudniej, a najprawdopodobniej nie udałoby się. Nie udałoby się, proszę Państwa, ponieważ jest to organizacja, która posiada osobowość prawną i dzięki temu mogliśmy funkcjonować na arenie miejskiej, na arenie sądowej i dzięki temu wygrywaliśmy postępowanie po postępowaniu. Wielkie podziękowania, proszę Państwa, kieruję jeszcze na ręce wszystkich ratajskich samorządów pomocniczych. Proszę Państwa, kiedy w 2006 roku powoływaliśmy Ratajskie Porozumienie Ratosiedli, były duże obawy, że może się to nie udać, bo to zawsze prowadzi się do tego, żeby skłócać ludzi, a nie ich łączyć. Tutaj przykład Parku Rataje pokazał, że ponad wszelkimi podziałami potrafiliśmy się zjednoczyć i walczyć wspólnie o park na Ratajach. Wcześniej mówiłem o Radzie Miasta Poznania. Proszę Państwa, podkreślę tutaj jeden fakt. Rada Miasta Poznania w tej sprawie wykazała pełen profesjonalizm. Potrafiła wznieść się ponad wszelkie podziały polityczne. I wszystkie kluby polityczne Rady Miasta Poznania potrafiły się tutaj również zjednoczyć, chociażby przy powoływaniu specjalnego zespołu do spraw budowy Rataje Parku. I przez te ostatnie miesiące i lata, kiedy nas wspierały, czy to Lewica i Demokraci, czy Platforma Obywatelska, czy PiS, w tej sprawie zawsze mówili jednym głosem. Proszę Państwa, to jest przykład na to, że ciało polityczne, jakim niewątpliwie jest organ władzy uchwałodawczej w gminie, potrafi się w ważnych sprawach wznieść ponad podziały i za to Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję, proszę Państwa, wszystkim Państwu, licząc na Państwa zbiorową mądrość, licząc na to, że dzisiaj, za chwilę poprzecie Państwo postulaty mieszkańców Rataj, poprzecie Państwo postulaty Ratajskiego Porozumienia Ratosiedli i przystąpimy w kolejnych miesiącach do stworzenia faktycznej koncepcji budowy Ratajskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego i przejdziemy faktycznie do merytorycznej dyskusji, merytorycznej pracy i w perspektywie, ja nie mówię, że roku, dwóch czy trzech, ale w perspektywie 10 lat myślę, że to jest dobry czas na to, aby organ władzy wykonawczej potrafił zrealizować postulaty mieszkańców miasta Poznania. Dziękuję, proszę Państwa, bardzo serdecznie za uwagę i przepraszam pana przewodniczącego.
Dziękuję. Głos zabierze pan radny Norbert Napieraj. W takim razie pan radny Mariusz Wiśniewski. Czy w imieniu własnym, czy w imieniu tego zespołu? Dobrze, bardzo proszę. Jeśli mógłbym pana poprosić.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Pozwolę sobie odczytać treść stanowiska, które podjął zespół, o którym też wspominał tutaj podczas swojego wystąpienia pan Pawlik. Jak Państwo wiecie, Rada Miasta przed półtora rokiem powołała zespół, którego celem było jest opracowanie koncepcji budowy radzieckiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla miasta Poznania. W skład tego zespołu jest to zespół taki, może być mieszany, wchodzą zarówno przedstawiciele Rady Miasta w osobach pana Wojciecha Kręglewskiego, radnego Tomasza Lewandowskiego oraz radnego Norberta Napieraja, a także reprezentującego samorządy pomocnicze pana Adama Pawlika, a także ma swoich przedstawicieli pan prezydent w osobach dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Urbanistyki, Architektury i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. I nasz zespół, już nie chcę przytaczać całej historii, ponieważ to zostało bardzo dosadnie i dobrze zaprezentowane w sensie faktów przed chwilą zaprezentowanej prezentacji. W dniu 25 stycznia 2010 roku podjął następującej treści stanowisko. Zespół do spraw opracowania koncepcji budowy radzieckiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla miasta Poznania po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, w tym prawnym, spraw związanych z realizacją celów zespołu, rekomenduje Radzie Miasta Poznania uchwalenie projektu planu miejscowego Rataje Park 2 podczas sesji w dniu 2 lutego 2010 roku. Jednocześnie zespół wyraża potrzebę prowadzenia dalszych rozmów przez zespół negocjacyjny przy prezydencie miasta Poznania z inwestorem, będącym dysponentem części gruntów na terenie objętym projektowanym planem miejscowym, co do zawarcia porozumienia po uprzednim, tutaj zwracam na to uwagę, uchwaleniu planu miejscowego Rataje Park 2, dotyczącego zagospodarowania omawianego obszaru w zakresie zabudowy oraz urządzenia terenów parkowych. Porozumienie to winno uwzględniać zarówno wejście w życie miejscowego planu Rataje Park 2 oraz podjęcie w związku z tym niezbędnych działań prawnych związanych z konieczną nowelizacją studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz zmiany uchwalonego planu miejscowego Rataje Park 2 dla umożliwienia realizacji warunków i uzgodnień przyszłego porozumienia między miastem a inwestorem. Nie chcąc już specjalnie zajmować czasu, bo zdaję sobie sprawę z tego, że już część z nas na pewno ma w tym temacie ugruntowany pogląd, niemniej chcę tylko zwrócić na jeden istotny jeszcze tutaj jakby element tego wszystkiego. Mam nadzieję, bo dzisiaj tak szczerze powiedziawszy nie mamy, można powiedzieć, już innego wyjścia, jak uchwalić ten plan miejscowy z różnych powodów, bo szereg niebezpieczeństw też czyha, że tak powiem, za rogiem. Istotne jest, żeby też powiedzieć wyraźnie i uczciwie, że ta sprawa oczywiście nie kończy się na uchwaleniu tego planu miejscowego. Dlatego, żeby nawet chcieć urzeczywistnić te wszystkie nasze zbiorowe marzenia, pomysły, plany, żeby wreszcie w tym miejscu powstał ten ów kompleks sportowo-rekreacyjny, to tak czy owak musimy jako Rada Miasta, jeśli nie tej kadencji, to na następnej, podjąć prace związane z nowelizacją studium uwarunkowań dla tego terenu, jak i również planu miejscowego, nawet tego, którego dzisiaj uchwalimy i oraz tych sąsiednich, ponieważ one, te wszystkie dokumenty nie zakładają między innymi budowy kubaturowej, sportowo-rekreacyjnej. Także też trzeba o tym wyraźnie wspomnieć. Niemniej nasz zespół właśnie kierując się tym, co zostało przez Radę Miasta położone jako to zadanie, czyli opracowanie koncepcji, między innymi dlatego rekomenduję uchwalenie tego planu, ponieważ jest szereg różnych doświadczeń naszych, chociażby tutaj to wspomniane ostatnio w sprawie Stadeli, które powoduje, że jeśli nie przyjmiemy tego planu przy różnych też zagrożeniach, możemy za chwilkę tak naprawdę przestać w ogóle opracowywać tą koncepcję, bo nie będzie właściwie nad czym pracować. Dlatego tutaj przy wszystkich plusach, minusach jest absolutnie pożądane, żeby ten plan miejscowy przyjąć i też pokazywać cały czas, że miasto i również mieszkańcy, zresztą tu też w tej prezentacji było powiedziane, są za tym, żeby te rozmowy z inwestorem prowadzić, bo on jest w dalszym ciągu tak czy owak właścicielem części terenów i tego faktu nie można zlekceważyć. Niemniej zakładamy i wierzę głęboko, mam nadzieję, że również inwestor po uchwaleniu dzisiaj planu miejscowego te rozmowy prowadzić dalej będzie, bo jeśli te rozmowy zerwie i pójdzie z miastem do sądu, to pokaże, że tak naprawdę nie zależało mu w sposób szczery na zawarciu porozumienia, bo mieszkańcy Rataj też zdają sobie sprawę z tego, że takie porozumienie jest potrzebne i zresztą to deklarowali niejednokrotnie. Także to tak w skrócie wyjaśniając też motywy, jakimi kierował się nasz zespół przy Radzie Miasta Poznania, aby ten plan jednak przyjąć i jednocześnie pokazać czytelny sygnał, że miasto, mieszkańcy, społeczność też osiedlowa jest otwarta na dalsze prowadzenie rozmów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejna wypowiedź to wypowiedź pani radnej Katarzyny Kretkowskiej. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja wielokrotnie na przestrzeni ostatnich chyba 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam, składałam interpelacje, zapytania w sprawie Parku Ratajskiego, ale dzisiaj nie będę zabierać głosu osobiście. Cieszę się, że taki jest finał tej sprawy. Mam nadzieję, że jest to istotnie finał i chciałam oddać swój głos panu Lechosławowi Larczakowi, już tu dzisiaj wspomnianemu, który zajmie państwu.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni goście zaproszeni, poznaniacy. Mieszkańcy liczącego 100 tysięcy mieszkańców największego blokowiska w kraju czekają na realizację planów budowy parku od 48 lat. Projekty dotyczące utworzenia wąskiego klina zieleni prowadzącego od Warty do Malty, niezbędnego dla prawidłowego życia i rozwoju społeczności lokalnych, istnieją już od roku 1962. Ostatnim elementem projektowanego parku jest 8-hektarowy obszar po byłej fabryce tymczasowej budowy domów, należący poprzednio do Skarbu Państwa. We wszystkich dostępnych nam i znanych planach oraz projektach teren ten zawsze był przeznaczony na cel społeczny pod budowę parku i zieleni osiedlowej. Niestety po uwłaszczeniu fabryki w roku 1994 likwidator majątku sprzedał powyższy teren prywatnemu inwestorowi za śmieszną kwotę 2,70 zł za metr kwadratowy, o czym wspominał już pan Pawlik. Zadziwiający jest fakt, że władze miasta Poznania, znając przeznaczenie gruntów obowiązującym wówczas planie miejscowym i studium, nie przystąpiły do przetargu i nie nabyły tego terenu na przewidziany cel społeczny. W ten sam sposób nie reagowały przy następnych transakcjach kupna-sprzedaży. Władze Poznania wykazały natomiast ogromną determinację w dążeniu do tego, aby kolejny inwestor mógł wybudować duże osiedle mieszkaniowe dla ponad 5,5 tysiąca mieszkańców na terenie parkowym. W tym celu w roku 1998 wydano bezprawną decyzję o warunkach zabudowy, która była kwestionowana i podważana przez SKO, prokuratury, sądy, spółdzielnię mieszkaniową, samorządy mieszkańców i organizacje pozarządowe, między innymi klub, w imieniu którego dzisiaj występuje, Polski Klub Ekologiczny. Ze względu na fakt, że w sprawie nieprawidłowości związanych z wydawanymi decyzjami, tworzeniem planu miejscowego i przekształceniami gruntowymi na omawianym terenie zgromadzono przez 16 lat około 1500 dokumentów. Część z tych dokumentów pokazuje pan inżynier Rachwał. Omówienie przebiegu całego procesu decyzyjnego jest na obecnej sesji w sprawie parku Rataje niemożliwe. Podjęte przez radnych decyzje, zarówno w studium dla miasta Poznania, jak i stanowisko zawarte w uchwale w sprawie wywołania miejscowego planu, wskazuje na podjęcie ustaleń zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców oraz stanem prawnym. Wola ta została wyrażona w licznych debatach publicznych, w badaniach firmy Pentor, doniesieniach medialnych, radio, prasa, telewizja oraz w zebranych i dostarczonych dwukrotnie władzom miasta przeszło 15 tysięcy podpisów mieszkańców Poznania. Warto odnotować, że oprócz tych podpisów, które dzisiaj przekazujemy, 2 lata temu zebraliśmy również ponad 2000 podpisów. Mieszkańcy Rataj liczą na to, że za 2 lata, w roku 2012, na okrągłą rocznicę 50-lecia oczekiwania powstaną odpowiednie zręby tego parku, który chcieliby nazwać Parkiem Pokoleń. Jest to świetna inicjatywa wspierana przez Polską Akademię Nauk w Kórniku, pozarządowe organizacje ekologiczne, jak również architektów przestrzeni i krajobrazu, zgodna z obowiązującą w Unii Europejskiej i stosowaną również w Polsce, takie mamy zobowiązania, strategią zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że ta piękna idea spotka się z pełną akceptacją radnych miasta Poznania i pana prezydenta. Rok 2012 zbiega się również z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. Świetnym akcentem tego wydarzenia byłoby posadzenie specjalnego drzewa pamięci pochodzącego z Francji. Mamy już takie drzewo, dzięki staraniom pana inżyniera Rachwała, przez Michela Platiniego, prezydenta UEFA. Jesteśmy pewni, że w tej uroczystości liczny udział wezmą nie tylko władze i mieszkańcy Poznania, ale również kibice Lecha Poznań, których liczne rzesze mieszkają także na Ratajach. Pomimo krytyki sposobu sprawowania władzy w mieście i wydawanych bezprawnych decyzji, stwierdzamy, panie prezydencie, że osiągnął pan pewien sukces. Mianowicie 5 grudnia 2006 roku w swoim inauguracyjnym przemówieniu powiedział pan: za główny cel mojej działalności w rozpoczynającej się kadencji stawiam sobie pobudzenie idei poznaniaków i jak najszersze uspołecznienie wszystkich podejmowanych decyzji. Oraz, następne pana zdanie, nadrzędne jest wykorzystanie wszystkich aspektów aktywności mieszkańców. Trzeba jak najszerzej wciągnąć poznaniaków w decydowanie o mieście, w decydowanie o jego przyszłości, w decydowanie o dniu dzisiejszym. Nasza obecność w dniu dzisiejszym na tej sali świadczy o tym, że spełniły się pana marzenia. Kończąc, proszę państwa, trudno nie powiedzieć, że głównymi bohaterami dzisiejszego naszego spotkania są mieszkańcy Poznania, którzy masowo zebrali 15 tysięcy podpisów. Kolejne podziękowanie chciałbym złożyć autorce, która dzisiaj siedzi niestety w trzecim rzędzie, jeszcze nie wyszła, pani Burian, która przeprowadziła, opracowała miejscowy plan zagospodarowania, uwzględniając wszystkie procedury i to, czego brakowało dotychczas. Debaty społeczne. Reagowała na wszystkie nasze prośby, oczekiwania w ramach oczywiście możliwości prawnych. No i druga osoba, której chciałbym również serdecznie podziękować, która od wielu lat wspierała nasze działania, to radna pani Katarzyna Kretkowska. Dla tych pań mamy przygotowane również drzewka w parku. Wszystkim radnym, którzy w czerwcu ubiegłego roku pokazali, że pan prezydent nie ma władzy absolutnej, zaprotestowali przeciwko wstrzymaniu prac nad miejscowym planem zagospodarowania. Ostatni temat. Proszę państwa, w marcu, czyli za niecały miesiąc, zbliża się 20-lecie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Wyczytałem w encyklopedii, że w tych ruchach początkowych brał udział pan prezydent Grobelny, między innymi z listy komitetów obywatelskich miasta Poznania, został radnym. Panie prezydencie, prosiliśmy pana od wielu lat, ja szczególnie, ponieważ jest pan młodszym kolegą z mojej uczelni, o debatę publiczną z mieszkańcami. Takowa nie odbyła się ani razu. Może pan zdąży przed końcem kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejny głos w dyskusji to głos pani radnej Magdaleny Pałuszek. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, ja prosiłabym o wyjaśnienie dość szybko przedstawionych informacji, ale zdaje się, że istotnych, na kwotę, którą przedstawiła pani prezentująca projekt 41 milionów składa się, jak zrozumieliśmy na komisjach, zarówno kwota wykupu gruntu oraz kwota urządzenia, no jakiegoś podstawowego urządzenia parku. Proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, a jeżeli tak jest, to proszę o sprecyzowanie podziału tej kwoty na te konkretne zadania i proszę mi powiedzieć, czy ewentualna szacunkowa wycena wartości wykupu gruntu była wyceną rynkową i jakie elementy były brane pod uwagę przy tej wycenie. Dziękuję.
Dziękuję i pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, no bitwa w sprawie Rataje Parku można powiedzieć na finiszu i wszystko wskazuje na to, że będzie ona zwycięska dla mieszkańców Rataj i dla przedstawicieli Rad Osiedli, którzy od wielu już w tej chwili lat o tą kwestię zabiegali. Ja chciałem tutaj w swoim wystąpieniu przede wszystkim wyrazić wielki podziw dla właśnie przedstawicieli Rad Osiedli, dla tych wszystkich, którzy zmobilizowali opinię publiczną Rataj do tego, żeby tak naprawdę stanąć w obronie wielkiego terenu zielonego, który ma dla tego obszaru niezwykle istotne znaczenie. Park Rataje, kwestia nieprawidłowości przy budowie Parku Rataje jest przedmiotem działań Komisji Rewizyjnej i na poprzednim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej tydzień temu my tą sprawę analizowaliśmy i tam, szanowni państwo, tak naprawdę wydarzyły się rzeczy, które mnie ostatecznie przekonały, że ta bitwa będzie ze strony przedstawicieli Ratajskiego Porozumienia Rad Osiedli zwycięska, bo tam wydarzyły się rzeczy dotychczas, z którymi ja się nie spotkałem na żadnej komisji, której jestem członkiem od początku kadencji, mianowicie kiedy komisja, kiedy ja jako przewodniczący komisji zadawałem kolejne pytania urzędnikom pana prezydenta o kwestie związane z Rataje Parkiem, o dokumenty, o kwestie merytoryczne i ze strony urzędników padały odpowiedzi albo bardzo ogólne, bądź te odpowiedzi nie padały, a ja dostawałem wszystkie potrzebne informacje ze strony przedstawicieli Rad Osiedli, którzy dysponowali szeroką dokumentacją, szeroką wiedzą i potrafili swoją wiedzę uzasadnić na dokumentach, wręczając mi te dokumenty, to muszę powiedzieć, byłem po pierwsze w bardzo dużym szoku, a po drugie w pełnym podziwie dla determinacji tych osób i ich skuteczności w dotarciu do prawdy w tej sprawie. Do tego stopnia, że te osoby potrafiły dotrzeć do dokumentów, które komisji nie zostały wcześniej przekazane przez urzędników pana prezydenta. Okazało się, że komisja dostała tylko decyzję o warunkach zabudowy, ale nie dostała akt postępowania, pomimo że o to prosiliśmy już w listopadzie jako komisja. Tych dokumentów nie dostaliśmy, a te dokumenty, być może nie wszystkie, ale bardzo ważne dokumenty otrzymaliśmy od przedstawicieli Rad Osiedli. To w mojej opinii jest kompromitujące niestety dla wydziałów Urzędu Miasta i to też wymaga wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, że Komisja Rewizyjna z oporami dostaje dokumentację, która potrafi trafić do Komisji zupełnie z zewnątrz. I ostatnia sprawa, która będzie miała w tej kwestii ciąg dalszy, bo sprawa Rataje Parku kończy się w jakimś sensie dzisiejszym głosowaniem, ale nie kończy się w komisji rewizyjnej, bo tamta sprawa cały czas będzie analizowana. Tym bardziej, że na ostatniej komisji okazuje się, że ona staje się tak naprawdę coraz ciekawsza. Przedstawiciele Rad Osiedli dotarli do dokumentu, który przekazali komisji, w którym okazuje się, że inwestor zwraca się pisemnie do pana prezydenta z wnioskiem o wpływanie na odpowiednie decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury korzystne dla inwestora. Pan prezydent Stępień osobiście, ale również ustami rzecznika prasowego tłumaczył, że no nie ma znaczenia to, co inwestor pisze, że inwestorzy różne rzeczy piszą do Urzędu Miasta. Kwestią kluczową jest to, jak Urząd Miasta na te pisma reaguje, ale ja chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście to jest taka powszechna praktyka, że inwestorzy właśnie w ten sposób, w tym trybie zwracają się do Urzędu Miasta. Jeżeli pan prezydent może przedstawi inne przykłady, którzy inwestorzy również takie pisma piszą, bo to jest dla mnie zupełna nowość i też byłbym ciekaw, jak Urząd Miasta na pisma innych inwestorów w tej kwestii reaguje, ale nasze zaniepokojenie musi budzić fakt, że na piśmie, w którym inwestor zwraca się o konkretne działania pozaprawne do prezydenta, o wydawanie dyspozycji Wydziałowi Urbanistyki i Architektury, nie ma adnotacji, że to pismo jest załatwione odmownie, tylko jest dekretacja do Wydziału Urbanistyki i Architektury wprost z sygnaturą sprawy. I to nie sprawy tego inwestora, który pisze, tylko inwestora spółki córki. Tak? Od razu jest przypisane do właściwej sprawy, mimo że tak naprawdę no wydział, czy pan prezydent nie musiałby się orientować, że ta sygnatura akurat tutaj w sprawie jest właściwa. Pan prezydent Stępień tłumaczył, że na to pismo nie było odpowiedzi, mówiąc później, że to pismo zostało zakwalifikowane jako skarga. No, szanowni państwo, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego na każdą skargę musi być udzielona odpowiedź. Jak mogło nie być odpowiedzi w tej sprawie? I to nas oczywiście na komisji rewizyjnej, której posiedzenie odbywa się za tydzień, wszystkie te kwestie będą nas bardzo interesowały. Podsumowując, mam nadzieję i cieszę się bardzo z tego, że dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że przesądzona jest kwestia pozytywnej decyzji w sprawie Rataje Parku. Natomiast mam też nadzieję, że wszystkie kwestie odkryte w znacznej mierze przez przedstawicieli właśnie Ratajskiego Porozumienia Rad Osiedli znajdą też ostateczne wyjaśnienie, dlaczego tak długo zwlekano z budową Rataje Parku, dlaczego tak wiele było trudności i tak wiele oporów ze strony prezydenta miasta, aby ten park w tym miejscu mógł powstać, że te wszystkie kwestie zostaną na forum Komisji Rewizyjnej wyjaśnione. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Panie przewodniczący, chciałbym swój głos oddać panu Lechosławowi Rachałowi.
Lechosławowi, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie radny. Drodzy państwo, rozpoczynając w roku 2001 pierwszą kadencję Rady Osiedla, Samorządu Pomocniczego, nie myśleliśmy, że w ciągu tych kilku lat przyjdzie nam odbyć w skróconym czasie studia uzupełniające z zakresu kilku dziedzin. Prawa administracyjnego, architektury, architektury krajobrazu, sądownictwa, postępowań przed sądami, zarządzania i innych. Drodzy państwo, nie będę przytaczał tego, co już było powiedziane, tym niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że społeczność ratajska konsekwentnie oczekuje zakończenia wszystkich prac nad planem, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2. Zieleń, życie w zieleni, moda czy konieczność? Jest to pytanie, które zadaje sobie wielu architektów krajobrazu, wielu mieszkańców. Odpowiedź w dobie szalonego rozwoju motoryzacji, budownictwa jest oczywista. Już dzisiaj na dwa lata przed rozpoczęciem Euro 2012 na 50-lecie zmaga nasz ekopark, zapraszamy pana przewodniczącego Rady Miasta, pana prezydenta do tego, aby podczas otwierania Euro 2012 w Poznaniu wspólnie z prezesem, z prezydentem UEFA Michelem Platinim posadzić drzewo pamięci. Posadzić drzewo pamięci w Parku Pokoleń zarówno na ratajach, jak i przy stadionie budowanym przy ulicy Bułgarskiej. Drzewo to jest już przygotowywane, już rośnie w ogrodach kurnickich. Jest to drzewo, które w czasach napoleońskich zostało sprowadzone do naszego rejonu klimatycznego i gwarantuje, że będzie dobrze rosło w naszych warunkach. Drodzy Państwo, znany wielu Państwu sekretarz Organizacji Narodów Zjednoczonych, UTAND z lat 50., 60., użył takiego określenia. Ludzkość może obyć się bez drewna. Bez drzew zginie. I tym optymistycznym akcentem chciałbym to zakończyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, ale padło pytanie ze strony pani radnej Pałuszek, więc proszę o udzielenie odpowiedzi.
Może poproszę o udzielenie wyjaśnień autora prognozy, pana Janusza Andrzejewskiego.
Bardzo proszę.
Dzień dobry, panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Dziękuję za udzielenie głosu i możliwość też wyjaśnienia pewnych emocji, które wiążą się z tym dokumentem, który tworzyłem w wielu wariantach. Gdyż prognoza powstawała i jej warianty w przeciągu ostatnich dwóch lat, tak jak pracowaliśmy nad planem miejskiej pracowni urbanistycznej. Ale odpowiadając konkretnie na pytania pani radnej Pałuszek, chyba się nie mylę, tak dobrze wymieniłem nazwisko, to przede wszystkim należy podnieść takie fakty. Prognoza nie jest wyceną nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż wycena konkretnej nieruchomości jest sporządzona w formie operatu szacunkowego w odpowiednich rygorach, które narzucają przepisy ustawy i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest opinią, która bazuje na cenach przeciętnych, dostępnych w rejestrze cen i wartości, który jest, gdzie rejestrowane są wszystkie akty notarialne w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na Gronowej, jak również tam są informacje dotyczące wyciągów z operatów szacunkowych. Także tutaj w oparciu o takie przeciętne ceny, oczywiście i analizę rynku, te dane są przyjmowane. I w przypadku może tych skrajnych danych, które pojawiły się w opinii, czyli ta na poziomie 100 milionów i obecnie 40 milionów, to podstawowym powodem tej rozbieżności jest przyjęcie kosztów wykupu nieruchomości, która jest, tak jak było tutaj omawiane, we władaniu osoby prywatnej. W tym pierwszym, tym większym, tym 100 milionowym koszcie nie wykupu, tylko koszcie wyniku finansowym, bo to jest jakby nie tylko obejmuje to koszty wykupu, to te 100 milionów pojawia się przy założeniu, że jest to wykupywane jako teren inwestycyjny, gdyż jak przypomnę, pracowaliśmy nad tym te dwa lata i nie było jak gdyby jeszcze rozstrzygnięcia co do tego, czy decyzja o warunkach zabudowy utrzymają się lub też zostaną fizycznie, jakby prawnie, z obiegu prawnego zlikwidowane. I wtedy przyjęliśmy, że przyjąłem, bo to jest, jestem jak gdyby autorem indywidualnie tej prognozy, że ten koszt wykupu będzie na poziomie 1500 zł za metr kwadratowy. W przypadku obecnych jakby już stanu, gdzie są określone fakty, gdzie umorzone jest postępowanie i decyzje nie są wydawane, koszt wykupu jest na poziomie 250 zł, to jest koszt wykupu terenów pod cele publiczne, terenów zielonych. Jeśli chodzi o strukturę tego wyniku finansowego, to powiem tylko, że poza wykupami, które stanowią rzeczywiście około, tak powiem, 60% tej kwoty prognozy, to pozostała część dotyczy urządzenia i bieżącej konserwacji zieleni, umniejszenia podatku, gdyż podatek tam również będzie umniejszany, oraz likwidacji dzierżaw. To są jakby podstawowe te elementy, ale one stanowią około 30-40% tej kwoty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Uzupełniające. Dobrze zrozumiałam, czyli ostatni jak gdyby po tych zmianach grudniowych, ostatni jak gdyby szacunek to 250 zł, tak? Za tereny, średnia taka, za tereny przeznaczone
jest takie, na... takie przyjęte założenie, że ten teren będzie, tam jest prawo użytkowania czystego, będzie wykupiony po cenie jednostkowej 250 zł. Bardzo i to bazuje dobrze. Też na jak gdyby analizie, gdyż jeśli chodzi o analizę gruntów nabywanych pod cele, pod zieleń publiczną i w obrocie, to już w latach 2006-2007 te ceny osiągały 150-200 zł, także w tej chwili w prognozie jest przyjęta pewna jak gdyby zwyżka wynikająca jakby z obecnej sytuacji rynku.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Proszę Państwa, no to mam jeszcze optymistyczną chyba informację. Myślę, że wszyscy takie podobne wnioski jesteście w stanie Państwo wyciągnąć. Jeżeli to jest stawka przeciętna dla terenów zieleni publicznej, a nie brano pod uwagę przy tym, iż te tereny, o których tu konkretnie mówimy, są obciążone obowiązkiem rekultywacji, które w przypadku wykupienia przez miasto, no niestety przejdą na miasto Poznań, a zatem cena nieruchomości jeszcze musi spaść, jako ze względu na to, że nieruchomość po prostu jest obciążona obowiązkami, które przejdą na nabywcę, a które były od dawien dawna z tą nieruchomością związane. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem udzielić głosu pani John, ponieważ no, ma ona inne, przedstawiona inne oceny co do kwestii wyceny tego gruntu, to jakie miasto proponowało stawki jej jako właścicielce części tych terenów. Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Proszę Państwa, jestem współwłaścicielem jednej z działek, która jest w obrysie parku Rataje. Proszę Państwa, od samego początku jest bardzo dużo nieścisłości i krzywdzących jak gdyby decyzji w stosunku do nas. Wywłaszczano nas w 1965 roku i celem przeznaczenia było plac budowy osiedla Rataj. Nie było wyszczególnione, ile tych osiedli, tylko generalnie osiedli Rataj. I to tak długo było, jeszcze plan 66 rok, plan 75 rok, wszystko było, że to jest podbudownictwo. Zmieniono nam wbrew ustawie przeznaczenie terenu i z budowlanego zmieniono pod zieleń. Rozumiem, jesteśmy już 40 lat do tyłu, to proszę Państwa, jesteśmy spadkobiercami, bo ziemia była naszej mamy, a mój brat dzisiaj już ma ponad 80 lat. Ile lat trzeba było czekać, żeby cokolwiek z tego uzyskać? Nas w rodzinie było 7 dzieci, to był po prostu nasz chleb, pozbawiono nas przez tyle lat jakiejkolwiek możliwości korzystania z dobrodziejstw, co może ziemia urodzić. I jeszcze jedno. Proszę Państwa, w ogóle zadziwiające jest i nikt tego nie podniósł, skoro w ogóle plan 94 roku obejmował już teren 40 ileś hektarów zieleni i w 99 roku ustalono dopiero studium, ciekawym i niewyjaśnionym przyczyną było dlaczego akurat przy zmianie w po prostu projektu zmiany studium teren obrysu w ogóle parku Rataje był umniejszony ściśle według tego, co jest terenem pana Wechty. Jesteśmy nawet nie za nas nie dzieli. My jesteśmy zielenią. On został i to on został jak gdyby terenem pod budownictwo. Jesteśmy równo wywłaszczeni i jeszcze jedno. Jest ta niesprawiedliwość taka, że nam zaproponowano cenę 182 zł. Myśmy się zgodzili, ponieważ, jak mówię, jesteśmy już starszymi ludźmi i nie można czekać 10 lat czy jeszcze, aż będzie uregulowana jakakolwiek stawka inna. Wiadomo, że ceny rynkowe są zupełnie inne, a w decyzji zwracanej nam ziemi cena była w decyzji zwrotowej określona w 2001 roku 304 zł. I wiadomo od tego czasu, jak się zmieniła cena ziemi, to co to stanęło na przeszkodzie, że my mamy 182 zł. Chciałabym, żebyśmy po prostu byli na tyle równi. Nie ma równych i równiejszych. Chcemy być potraktowani równo i o to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zgłosiłem się tylko, żeby dokonać jednego wyjaśnienia. Pani radna Pałuszek mówiła o kosztach rekultywacji. Koszty rekultywacji spoczywają według obecnych decyzji na właścicielu terenu i nie ujęliśmy ich w związku z tym w naszej prognozie finansowej. Gdybyśmy mieli wykupić grunty niezrekultywowane, musielibyśmy uwzględnić pieniądze na rekultywację i w związku z tym prognoza o tą kwotę musiała by wzrosnąć. My mamy jakieś wstępne szacunki, ile potencjalnie ta kwota rekultywacji może wynosić. Ona jest porównywalna z wartością tego terenu jako terenu zielonego. Ale to oczywiście jest bardzo wstępny szacunek. Nie dokonywaliśmy dokładniejszych takich analiz, bo nie jest to obowiązkiem miasta w tej chwili analizowanie, ile będzie kosztowała właściciela rekultywacja. Druga rzecz jest taka, proszę Państwa, to jakby nawiązując do ostatniej wypowiedzi, my oczywiście będziemy w każdym przypadku dążyć do tego, żeby kupić te tereny jak najtaniej. Od każdego z właścicieli, którzy będą na tym terenie. W skrajnym przypadku oczywiście może dojść do sporu sądowego i sąd ustali wartość terenu, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w trakcie negocjacji. A my w tym porozumieniu będziemy w każdej sytuacji dążyć do tego, żeby to były ceny na pewno nie wyższe od cen transakcyjnych na rynku za tereny zielone, a jeśli to możliwe, to niższe.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych wypowiedzi, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 984 w wersji A, to znaczy wraz z autopoprawką, którą przedstawiła pani dyrektor w swojej prezentacji. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Jest to projekt uchwały 989/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strumień Szklarka w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strumień Szklarka w Poznaniu obejmuje obszar o takiej odnogi wschodniego klina zieleni. Graniczy bezpośrednio z uchwalonym planem obszaru Malta oraz z sporządzanym planem dla trzeciej ramy komunikacyjnej odcinka wschodniego. Jest to obszar około 15 hektarów. Głównym celem sporządzenia tego planu miejscowego była ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych strumienia Szklarka i jego doliny oraz określenie sposobu zagospodarowania obszarów, które stanowią właśnie wschodni klin zieleni, ochronę tych terenów. W granicach opracowania planu znajdują się w większości tereny zieleni, ale również enklawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny infrastruktury technicznej, w tym również zbiornik, planowany zbiornik retencyjny dla węzła Antoninek. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to obszar oznaczony symbolem ZKO, czyli tereny wyłączone z zabudowy, tereny otwarte, lasy, doliny rzek i strumieni, jeziora, tereny rolnicze współtworzące klinowo-pierścieniowy system zieleni oraz niewielkie tereny przeznaczone pod zabudowę, określone symbolem M2N, tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi.
Ale bardzo proszę Państwa radnych o skupienie, tak aby Pani Dyrektor mogła przedstawić projekt uchwały.
W projekcie planu zakłada się przede wszystkim tereny zieleni, ale również tereny enklawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Są one związane z istniejącymi już obiektami, a także tereny przeznaczone pod infrastrukturę techniczną oraz pod drogi. Projekt planu jest zatem zgodny ze studium kierunków i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt planu uzyskał wymagane ustawą opinie i uzgodnienia. Został wyłożony do publicznego wglądu. Zostało wniesione szereg uwag do tego projektu planu, które dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia zabudowy na terenie określonym w studium jako wyłączony z zabudowy. Te uwagi prezydent był zmuszony odrzucić. Również dotyczące likwidacji masztów telefonii komórkowej, przesunięcia linii zabudowy czy modyfikacji niektórych zapisów projektów planu. Część uwag prezydent przyjął, część z tych uwag odrzucił. W wyniku zmian, które nastąpiły po przyjęciu części uwag, projekt planu musiał być po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu i również wpłynęły do niego oczywiście uwagi przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu. Prezydent część tych uwag odrzucił. Lista wszystkich nieuwzględnionych przez prezydenta uwag została dołączona do projektu uchwały i przekazana Państwu radnym. Koszt tego planu to szacowany jest na około 7 milionów złotych. Przede wszystkim założono tutaj również wykupy prywatnych gruntów, a także realizację zbiornika retencyjnego, który jest konieczny dla realizacji węzła Antoninek. I ten wykup zbiornika, ta realizacja zbiornika retencyjnego jest znaczną częścią tych kosztów. Wejście w życie tego planu pozwoli na ochronę zieleni w tej części miasta oraz na racjonalne zagospodarowanie tych niewielkich fragmentów obszaru, które są przeznaczone pod zabudowę. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany tylko przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej, i uzyskał opinię pozytywną 12 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Bielerzewski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani dyrektor.
Na początek chciałem zaznaczyć, że, nie, że raczej Rada Osiedla Antoninek Zieleniec-Kobylepole, na której terenie leży ten obszar, nie przypominam sobie, żeby została poproszona o wydanie opinii. Tym niemniej uczestniczyliśmy w konsultacjach, złożyliśmy wnioski do tego planu i zostały one uwzględnione. Także mogę powiedzieć, że te postulaty Rady Osiedla zostały spełnione, a tym samym opinia Rady Osiedla jest pozytywna. Natomiast wracając do szczegółów, mam trzy pytania. Pierwsze, czy zbiornik retencyjny do odwodnienia wiaduktu Antoninek pokrywa się z obecnym stawem, z którego bierze początek szklarka? Drugie, czy zapis, który mówi o dopuszczeniu ogrzewania przy pomocy przystosowanych urządzeń do spalania paliwa gazowego, płynnego i z biomasy, obejmuje także paliwo stałe, takie jak drewno czy węgiel, ponieważ uchwała o zachowaniu czystości i porządku w mieście dopuszcza tego typu ogrzewanie pod warunkiem, że urządzenia spalające są do tego przystosowane. Drugie pytanie dotyczy sprawy związane z odprowadzeniem ścieków. Jest tam zapis, że trzeba podłączyć się do kanalizacji sanitarnej, ale w odpowiedzi na zarzuty jest zaznaczone, że to, że jest zapis, że trzeba się podłączać, nie dotyczy urządzeń już istniejących. To znaczy się, że jeżeli zbiorniki bezodpływowe są i są wywiercone studnie, to będzie można z nich korzystać, co mnie osobiście bardzo satysfakcjonuje i myślę, że też pod ten punkt można by było podłączyć to ogrzewanie przy pomocy paliw stałych, oczywiście w kotłach do tego przystosowanych. I na koniec, ponieważ w poprzednim punkcie obrad były bardzo miłe akcenty podziękowań, ja też chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy pomagali Radzie Osiedla i mnie, mieszkańcom, dla właściwego sporządzenia tego planu i pani dyrektor oraz pracownikiem miejskiej pracowni urbanistycznej, którzy nie tylko życzliwie potraktowali nasze propozycje, ale również cierpliwie wysłuchiwali moich częstych nachodzeń, wykazując ku temu dużą cierpliwość, kiedy starałem się ten opracowanie planu przyspieszyć. Także dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Zarządzania Przestrzennego za ujęcie tego w porządku obrad komisji i panu przewodniczącemu Rady Miasta za ujęcie tego punktu w porządku obrad sesji. Jest to na tyle niezmiernie ważne, że trwa swoisty wyścig między deweloperem a nami, mówiąc w skrócie, czyli tymi, którzy chcą zachować obecny stan tego urokliwego zakątku zieleni w mieście i nie dopuścić do jego kolejnego zabudowania, co zniszczy zupełnie charakter tego właśnie zakątka miasta Poznania. Dlatego jest to o tyle istotne, że deweloper jest bardzo zdeterminowany i pomimo nieuzyskania pozytywnej decyzji z Wydziału Urbanistyki, pomimo negatywnego rozstrzygnięcia protestu skierowanego do SKO i tutaj SKO wbrew zwyczajom, jak to poprzednio było powiedziane, zgodził się z panem prezydentem i podtrzymał tą negatywną opinię. Deweloper odwołał się do sądu. Sąd wydaje takie decyzje, nazwijmy to umownie, niezupełnie zgodne z poprzednimi decyzjami i SKO, i Wydziału Urbanistyki i Architektury i dlatego uchwalenie tego planu jest niezbytnie w sposób szybki, niezbędnie potrzebne, bo deweloper opłotował już ten plac budowy, który właściwie nie ma prawa tam być. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu za wypowiedź. Bardzo proszę pani dyrektor o ustosunkowanie się.
Tak, w odpowiedzi na zadane pytania, kwestia lokalizacji zbiornika retencyjnego. Tutaj na rysunku jest pokazana ta lokalizacja. Tak, to jest to miejsce, gdzie znajduje staw. Kwestie opału, możliwości opalania budynków oraz kwestie odprowadzenia ścieków. Tak, są zapisy takie, że jest zakaz opalania produktami stałymi oraz zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników. Natomiast te zapisy działają w momencie pozwolenia na budowę, w momencie realizacji inwestycji. Istniejące, czy to szamba, czy istniejące piece mogą do czasu przebudowy tak funkcjonować.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Nie widzę więcej zgłoszeń indywidualnych, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie. A w czytaniu drugim, wobec braku zgłoszonych projektów poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 989 przez 10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strumień Szklarka w Poznaniu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 34 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym, pani dyrektor. Zamykam punkt 6. I przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały PU 990 przez 10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Głuszynki, część A w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt planu Dolina Głuszynki, część A w Poznaniu obejmuje obszar o powierzchni około 130 hektarów i jest to jeden z trzech planów, które w sumie mają objąć południowo-wschodni klin zieleni. Będą to typowo plany ochronne i również oczywiście ta część A, Dolina Głuszynki, część A jest również planem typowo ochronnym. Potrzeba opracowania tego planu związana była z koniecznością ochrony terenów zielonych, zieleni otwartej oraz lasów położonych właśnie w tym klinie południowo-wschodnim. Ze względu na zamiary inwestycyjne zabudowy tych terenów. Nadrzędnym celem tego planu jest ochrona terenów położonych w dolinie rzeki Głuszynki i cieku Głuszec. Obszar planu to obecnie teren niezabudowany, w większości są to lasy, łąki i wody powierzchniowe. W granicach planu znajdują się również tereny komunikacji. Plan Dolina Głuszynki, część A, to przede wszystkim tereny zieleni, tereny wyłączone z zabudowy. Dopuszcza się na tym obszarze realizację zbiornika retencyjnego. To jest ten teren oznaczony takim niebiesko-zielonym szrafem. A także tereny dróg. Ponieważ aby zapewnić właściwą dostępność komunikacyjną na tym obszarze, a również na obszarach sąsiednich, i umożliwić lokalizację niezbędnej infrastruktury technicznej, potrzebne było poszerzenie ulicy Głuszyna i w związku z tym w trakcie procedury planu trzeba było wystąpić o zgodę do ministra środowiska oraz do marszałka województwa wielkopolskiego o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne pod poszerzenie właśnie ulicy Głuszyna. Taka zgoda została uzyskana. Projekt planu uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły do niego uwagi. Część uwag, która nie została uwzględniona przez prezydenta miasta, została przekazana do biura rady wraz z projektem planu. Koszt realizacji tego planu, i tutaj prognoza jest sporządzona w dwóch wariantach. Jeden wariant przewiduje realizację tego planu bez realizacji zbiornika. Jest to około 2 milionów. Natomiast w przypadku, gdyby zbiornik na tym terenie był realizowany, który przypomnę jest tutaj tylko zapisany jako dopuszczenie, byłoby to około w sumie 5 milionów złotych. W studium są to tereny wyłączone z zabudowy, tereny zieleni otwartej oraz lasów i zalesień w klinie zieleni. W związku z tym projekt planu przedstawiony jest zgodny z ustaleniami studium. Uchwalenie tego planu pozwoli przede wszystkim ochronić te tereny cenne przyrodniczo i ewentualnie zrealizować zbiornik retencyjny, jeżeli będzie taka wola i takie możliwości wykażą również opracowania przyrodnicze. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej, i uzyskał opinię pozytywną 11 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zatem zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt tej uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 990 przez 10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Głuszynki, część A w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 35 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję Państwu radnym. Zamykam punkt 8 i przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały. Przepraszam, zamykam punkt 7 i przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały PU 988 przez 10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego klina zieleni w Poznaniu, część C, Krzyżowniki Północ. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, który znajduje się w tej chwili w ramach obowiązującego planu miejscowego, północno-zachodni klin zieleni w Poznaniu, część C, Krzyżowniki Północ. Plan ten był opracowywany w czasie, kiedy obowiązywało studium z 1999 roku i w związku z tym musiał być z tym studium zgodny. Na tym terenie w studium obowiązywały zapisy, które wyłączały możliwość zabudowy tego obszaru, pozostawiały tylko możliwość zachowania istniejącej zabudowy. Na tym obszarze znajdują się enklawy zabudowy rekreacyjnej, które są w większości już działkami zabudowanymi, jednak wśród tych działek zabudowanych znajdują się również pojedyncze działki jeszcze niezabudowane. Właściciele tych działek wystąpili o zmianę planu w momencie, kiedy zostało uchwalone studium w 2008 roku, które dopuszcza możliwość kontynuacji tych założeń, uzupełnienia tych założeń zabudowy rekreacyjnej. I to ten wniosek jest przyczyną przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu. Zgodnie z obecnie obowiązującym studium na tych dwóch terenach, które są wskazane na przedstawionym rysunku, można dopuścić zabudowę rekreacyjną jako uzupełnienie istniejącej enklawy zabudowy. Przeprowadzono oczywiście analizę zasadności przystąpienia do tej zmiany studium, analizę zgodności tej zmiany planu z obowiązującym studium. Te analizy wykazały, że do planu warto przystąpić, umożliwi to po prostu zakończenie kompleksu zabudowy rekreacyjnej w sposób jednolity, usystematyzowany. Nie ma sensu, aby te pojedyncze działki pozostały niezabudowane. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Polityki Przestrzennej, i uzyskał opinię pozytywną 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby się w stosunku do tego projektu uchwały odnieść? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie. Te budownictwo letniskowe to nie będzie stałym punktem zamieszkania, tylko będzie po prostu takim letniskowym, ktoś chce przyjechać, chce mieć domek, gdzie może wypocząć, a nie będzie to jego docelowym jakimś miejscem zamieszkania. W związku z tym, jeżeli tak to jest, to mam pytanie, jak my się obronimy przed takim faktem, że zaczną powstawać domki letniskowe, w których będą permanentnie ludzie mieszkać. I ja tu nawiązuję do ogródków działkowych, gdzie taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście w tym momencie nie mam na myśli tych ogrodów działkowych, które są zamieszkałe od przedwojny i byli ludzie tam od pokoleń mieszkający na zupełnie innych zasadach. Te domka, czy w tych swoich działkach mieszkali. Natomiast i tam uważam, to powinno być załatwione tak jak przy Sarmackiej, gdzie legalizujemy to, co istnieje na zasadzie tego, że ludzie tam w pewien sposób nieświadomie zostali postawieni teraz przez faktem, że nie mogą tam mieszkać. Natomiast myślę o tych dzikich loszkartorach na ogródkach działkowych, gdzie zjawisko staje się niepokojące. Wydział Spraw Obywatelskich melduje, bo podobno musi. Siły egzekucji ogrodów działkowych są właściwie żadne, żeby to ograniczyć. No i teraz my się tu zgadamy na budowę domków letniskowych, które z kolei znowu zostaną zamieszkałe i właściwie niczym się nie będą różniły od miejsca stałego zamieszkania. W związku z tym, konkretyzując pytania, czy są jakieś ograniczenia w tym budownictwie, które uniemożliwią stałe zamieszkanie tam właścicieli?
Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o odpowiedź.
Budownictwo rekreacyjne jest zdefiniowane, w związku z tym jest to budownictwo, które służy do czasowego, okazjonalnego przebywania ludzi, nie do stałego zamieszkania. To jest dokładnie zdefiniowane. Natomiast no, jeżeli ktoś będzie łamał prawo, plan nie jest w stanie po prostu uniemożliwić łamania prawa. Zgodnie z prawem ta zabudowa będzie zabudową tylko i wyłącznie sezonową.
Bardzo bym prosił pana radnego o zgłaszanie się, żeby to mogło być w protokole.
Zmiana planu nie jest jeszcze sporządzona, w związku z tym trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie dokładnie zapisy w tej zmianie planu będą. Także może no, tą dyskusję można by odłożyć na moment, kiedy zmiana planu będzie przygotowana.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja się zgłosiłam w związku z wątpliwościami pana radnego Wileżewskiego, ale jeżeli pani mówi, że to dopiero będzie jakby materią do dyskusji w czasie prac nad samym planem, to w zasadzie mój głos też mogę odłożyć. Ja tylko chciałam zauważyć, że ważny jest charakter zabudowy, a w ogóle nie rozumiem tej dyskusji o tym, kto ile czasu gdzie przebywa i czy jest zameldowany, czy nie jest zameldowany, bo to wydaje mi się jakiś jest rodem zupełnie innych czasów. Zameldowania też prawdopodobnie odejdą w przeszłość, prędzej czy później. I chyba nas interesuje, co zapisujemy w planie, jaki charakter zabudowy, czy tam w ogóle się ma znaleźć zabudowa, czy nie, a nie to, czy będzie jakiś domek, w którym ktoś będzie przebywał 2 dni w roku, czy 8 miesięcy w roku. Przecież tego się nie da zapisać w planie, ile kto czasu będzie przebywał.
Bardzo dziękuję za ten głos pani radnej. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Nie słyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zatem zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie. A w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o głosowanie. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 988/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego klina zieleni w Poznaniu, część C, Krzyżowniki Północ. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie i bardzo proszę o podanie wyniku. 33 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 8 i przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały PU 985/10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ulica Bukowska 53. Bardzo proszę, witamy serdecznie pana dyrektora Piotra Mroza. Oddaję głos.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 60 w Poznaniu. Jeżeli państwo taką uchwałę podejmiecie, to od maja tego roku Gimnazjum 60 będzie miało imię Cyryla Ratajskiego. Myślę, że jest to tak osoba znana wszystkim państwu, że trudno o niej w tej chwili po raz któryś mówić. Zatem bardzo serdecznie proszę o podjęcie takiej uchwały.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, przez Komisję Oświaty i Wychowania i uzyskał oczywiście opinię pozytywną, 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się odnieść do tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o głosowanie. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 985 przez 10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ulica Bukowska 53. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? W takim razie zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym. Dziękuję panu dyrektorowi. Zamykam punkt 9 i przechodzimy. Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Wojciech Kręgleski. Proszę o udzielenie głosu. Gdyby pan radny mógł jeszcze raz spróbować. O, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, chciałbym prosić o zmianę porządku obrad i wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o numerze porządkowym 993 w sprawie zmiany uchwały numer 517 z 2008 roku w sprawie działań organizacyjnych zmierzających do przygotowania projektów uchwał w sprawie nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, przyjętego uchwałą 299 w 2008 roku przez Radę Miasta Poznania w dniu 18 stycznia 2008. Za tak brzmiącym tytułem mieści się drobna zmiana, drobna nowelizacja uchwały powołującej zespół do spraw omówienia wniosków o zmianę studium, w związku z tym, że termin prac tego zespołu wygasł z końcem marca, a istnieje konieczność kontynuowania prac przez ten zespół, Komisja Polityki Przestrzennej wnosi o to, żeby zmienić datę w zapisie projektu uchwały tak, żeby umożliwić pracę temu zespołowi do dnia 30 października tego roku. Dziękuję bardzo.
Czy, bo pan radny nie był łaskaw wskazać pozycję 9b. Mogło to być w punkcie 9b?
Bardzo proszę.
Dobrze. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. W takim razie przegłosujemy teraz rozszerzenie porządku obrad. Przypominam, chodzi o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 9b projektu uchwały numer PU 993 przez 10 w wersji A. W sprawie zmiany uchwały w sprawie działań organizacyjnych zmierzających do przygotowania projektów uchwał w sprawie nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Kto jest za zmianą porządku obrad i uzupełnieniem tegoż porządku o ten punkt? Kto z państwa jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kto nie bierze udziału w głosowaniu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 33 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada zdecydowała o rozszerzeniu porządku obrad. I teraz wracamy do punktu 9a. Projekt uchwały PU 900... No nie, to chyba dojdziemy do wpół do przynajmniej. Projekt uchwały PU 994 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw reformy jednostek pomocniczych Miasta Poznania oraz określenia zakresu jej działania. Bardzo proszę, pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W imieniu doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw reformy jednostek pomocniczych miasta chciałbym złożyć propozycję projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 10 lutego 2009 w sprawie powołania naszej komisji oraz określenia zakresu jej działania. Tak jak wspomniałem dzisiaj na początku sesji, nasz wniosek dotyczy dwóch elementów. Po pierwsze, dotyczy zakresu pracy naszej komisji. Otóż chcemy, żeby ta komisja mogła działać dalej, z tym, żeby miała zmieniony profil. Wyraźnie to podkreślam, profil naszej pracy, mianowicie do zakresu zadań komisji, tutaj w naszej propozycji projektu uchwał należeć będzie monitorowanie prac nad wdrażaniem projektu reformy jednostek pomocniczych, ponieważ prace, tak jak wspomniałem, zakończymy w tym miesiącu, zostają nam już naprawdę dosłownie drobne rzeczy do ustalenia w najbliższych 3-4 posiedzeniach. Z końcem lutego będziemy ten projekt Państwu do Rady Miasta, w Biurze Rady Miasta składać, a w marcu, jeśli Rada Miasta wyrazi na to zgodę, rozpocznie się proces już konsultacji w sprawie konsolidacji jednostek osiedli, większe osiedla i chcemy, i taka była też intencja nas radnych, aby nasza komisja, która jest autorem, no i będzie autorem tego projektu, mogła nad tymi pracami i nad tymi konsultacjami czuwać. Stąd też drugi element tej uchwały dotyczy określenia czasu działalności tej komisji i nasza komisja proponuje, aby ten czas był do 31 sierpnia 2010 roku. Także na tym polega ta propozycja zmiany, aby nasza komisja uzyskała od Państwa, czyli od Rady Miasta, nowe zadanie, monitorowanie prac nad wdrażaniem reformy. Prace merytoryczne skończymy w tym miesiącu i żeby to mogło potrwać, te nasze prace nad monitorowaniem do końca sierpnia tego roku. W imieniu komisji oraz swoim bardzo proszę o poparcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ten projekt uchwały nie był opiniowany przez żadną komisję. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tegoż projektu? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 994/10 w sprawie zmiany uchwały numer 49/665/5/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw reformy jednostek pomocniczych Miasta Poznania oraz określenia zakresu jej działania. Proszę państwa radnych o oddawanie głosu jeszcze raz. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Zatem zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za. Jeden głos przeciwny, brak głosów wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym. Zamykam punkt 9a i przechodzimy do punktu 9. Ponieważ nie ma, nie widzę na sali pana przewodniczącego Wojciecha Kręgleskiego, który jest autorem kolejnego projektu uchwały. Zatem pół godziny przerwy kawowej ogłaszam w tym momencie. Spotykamy się o godzinie 12:00. Dziękuję państwu.